Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 441. Ja nazywam się Damian Polak Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór tobie, do mnie wszystkim słuchaczom.
No, cieszę się, że cię wirtualnie widzę, drogi Piotrze. Słyszałem, te plotki doszły, że bardzo krótko byłeś na Pikselu. Tak się pojawiłeś i zniknąłeś.
Właściwie tak... przelotem. Tak, no byłem łącznie jakieś 2 godziny, myślę. Może aha, 3. Aha. To czas szybko leci na Pikselu.
No właśnie, dokładnie to ten. Ale właśnie. No bo to już chyba, nie wiem, wczoraj się chyba wydarzyło, nie? Czy przedwczoraj? Zwiastun
Death Stranding. Tak, oczywiście.
No powiem tak, że pierwsze co, to oczywiście uwielbiam Apocalyptica i to ten utwór Path, no świetnie został wkomponowany w to wszystko, ale jaki to jest mózgotrzep, to co robi Hideo Kojima. Wiesz, ja nigdy nie byłem takim wielkim fanem, tak jak na przykład ty pewnie, Piotrze, wiesz, serii Metal Gear
Solid.
Byłeś
fanem arcymistrza? Jak tak można?
może właśnie nigdy nie wkręciłem się w to. Oczywiście grałem niemal w każdą część, i moją ulubioną częścią paradoksalnie to była ta, nie wiem, chyba rozmawialiśmy o tym, ta na PlayStation Portable.
Czekaj, to było z kwasem, a...
Znaczy,
to
nie
mówisz o Peace Walkerze,
tak, o
Peace Walkerze. Nie, okej, o Peace Walkerze.
Ale nie, Acid też, tylko z innych względów. Tam po prostu bardzo mi się podobało to połączenie mechaniki gry karcianej i gry taktycznej. To było kapitalne i ja uwielbiam właśnie i całą serię, to, znaczy składającą się z dwóch tytułów, Acid, no i oczywiście Peace Walkera. Nie grałem ten Portable Ops, ale to, no i oczywiście Phantom Pain. I tak sobie myślałem, jak oglądałem, pamiętam, zwiastun Phantom Pain, tam też były takie motywy, prawda, że nie wiedziałeś, co się dzieje, to ogień, lewitujący ludzie, no po prostu zombiaki, to, wiesz, te wszystkie takie rzeczy, które, cokolwiek ci przyjdzie do głowy, to robisz, tylko to robisz takim, wiesz, o co chodzi, z takim nadęciem, z taką pompą, z takim... wiesz, absolutnie na poważnie, 100% powagi. I to samo jest właśnie w Death Stranding, nie? Ja pamiętam ten pierwszy zwiastun, no, był taki, że jak się go oglądało, to za każdym razem coś odkrywałeś nowego. Że ja pamiętam, że za którymś razem dopiero jak obejrzałem go, to odkryłem, że ten naszyjnik właśnie tego Sama chyba, tak? Tak się go nazywa, główny baty tej gry.
Tak.
Tego Ridius gracz, tak, jakoś tam też nazywa. Wiesz, mam w ogóle pamięć do nazwy, mam fatalną. To jest z takich USB-ków, takich najtańszych, nie, zrobiony. I tam później to inne rzeczy się odkrywało, nie, i tak dalej. I tutaj jest 8, prawie 9 minut też takich
pół minuty właśnie, 8.32 chyba, coś takiego.
No, to tam zależy, bo jeszcze jak ci logo puszczą, wiesz, PlayStation i tak dalej. To i tak sobie oglądałem ten zwiastun, okej. Widzę, że zależało im na tym, żeby pokazać, że Mads Mikkelsen tam jest, ale absolutnie ciężko mi było wyłowić, o czym tak naprawdę ta gra będzie, bo pokazano elementy rozgrywki, pokazano fragmenty scen przeżnikowych, ale dopóki tego nie zobaczę w grze, to ja mogę sobie interpretować, ja mogę sobie w swojej głowie ułożyć, wiesz, o czym to może być właśnie, że no wiesz, no tym punktem takim centralnym jest chyba to dziecko w tej takiej szklanej probówce, nie wiem, czy jakiejś, nie wiem, z plexiglasu, którą najpierw Mads Mikkelsen tam chyba wita, nie wiem, czy przychodzi na świat, czy nie, jak ciężko było. Jak ktoś nie widział tego zwiastunu, niech na chwilę się zatrzyma, samochód zatrzyma, wiesz, zjeżdża na pobocze, odpali YouTube'a, obejrzy ten zwiastun, bo to jest naprawdę coś absolutnie, to jest przeżycie metafizyczne.
Znaczy, ja nie będę ukrywał, że absolutnie nie podejmę się próby interpretacji tego, co robi ten, że zwiastun i o co tam chodzi, bo to jest jednak arcymistrz, chodzi głębokimi ścieżkami i to wszystko na pewno ma sens, to wszystko jest połączone. Na pewno okaże się, że tak naprawdę ta gra powstaje w zgodzie z Konami i będzie to tak naprawdę Metal Gear 6.
Znaczy, nie wiadomo, to jest w jakim to świecie się, bo to jest, oczywiście tam są Stany Zjednoczone i tak dalej, więc to nie jest na jakiejś na innej planecie. W ogóle tam był taki moment, że chyba nie wiem, czy albo główny bohater, albo ktoś z otoczenia głównego bohatera mówi, że chce zrobić, żeby Ameryka znowu była cała, nie? I tak, znaczy, znowu nie pada, ale chodzi mi o to, że po prostu już tak, to tak miało,
Make America Great Again.
No właśnie, mówię, co? Ale cały motyw właśnie tak, tych różnych elementów, które absolutnie nie mają nic wspólnego z sobą, ale wiesz, tu mamy gościa, który zdejmuje jedną maskę i pod tą maską ma jeszcze jedną maskę. Tu mamy właśnie tego głównego bohatera, który jest jakimś takim chyba zaufanym kurierem Jej Królewskiej Mości prezydent Ameryki. Pojawia się na chwilę, bo liczyłem, że będzie go trochę więcej w tym zwiastunie, Deadman, czyli postać grana przez Guillermo del Toro, ale to jest dosłownie końcówka. Są jakieś postacie kobiece też no ciekawe, ale właściwie one mają chyba najmniej takiego planu zdjęciowego, no bo najwięcej też jednak pokazano tej rozgrywki. I tak, wiemy, że rozgrywka to będzie i po prostu jakaś taka, wiesz, gra drogi, walking simulator, i skradanka gdzieś tam, prawda, że się w tym lesie, i będzie walka wręcz, i będzie jakieś strzelanie. Chociaż, ale najbardziej mi się podobało to, kiedy to urządzenie, którego używał główny bohater, no nie, do wykrywania tych duchów z tych
zeświatów. Czy to urządzenie to jest to dziecko chyba?
Albo myślę, że to jest to podłączone dziecko, jest do tego
myślę,
takiego,
że
tego
to
pikacza,
dziecko jest tak? Właśnie, tak, myślę, że to dziecko jest, przecież jest tam taki moment, jak on wyciąga tą wielką próbówkę i właśnie podpina tą próbówkę i wtedy zaczyna widzieć tych ciemnych ziomów. Ale tam się w ogóle więcej rzeczy dzieje, tam się w którymś momencie, jak on umiera, to się przenosi do Hadesu czy do jakiejś wizji w ogóle pierwszej wojny światowej, gdzie tam się skrada za czołgiem, wszystko to jest w błocie, tam się dzieją.
No właśnie, ja chciałbym właśnie, żeby to wszystko nie tylko miało ręce i nogi, a jak nie miałem ręce, żeby to po prostu to samo wrażenie, jakie robią te krótkie zwiastuny, robiło w grze. Bo...
Znaczy ja szczerze powiem, że ja się trochę boję, że ten cały absolutnie szalony, niesamowicie dziwaczny klimat tam będzie i będzie jakaś historia, która będzie to wszystko spajała, z mniejszym lub większym sensem, jak to w MGS-ach bywało, ale że to będzie gra z otwartym światem i niestety w tym otwartym świecie będzie to bardzo mocno rozwodnione. I tak naprawdę przemierzanie od jednego miasta do drugiego paczki spadek, wiesz, na plecach z paczką, albo z tym niemowlem, albo z największym featurem tego trailera, czyli teleskopową drabiną.
No właśnie, ale wiesz, jak ja zobaczyłem tą drabinę, to mówię, nie. Czy to jest, czy on tą drabinę sam zrobił, czy tam jest jakiś, czy ta gra też jest grą typu Survivor, nie, że zbierasz jakieś, nie wiem, kawałki drewna, nie wiem, i później składasz z tego drabinę, robisz. Takie to jest wrażenie, no to po prostu, zresztą tych takich jego elementów specjalnych do przemieszczania trudnych terenów było trochę więcej, nie? Ale to jest ciekawe, nie?
Natomiast też potem były dosyć standardowe sceny skradankowe, gdzie tam się przemykał przez trawie, było trochę strzelanie, bicie się. No i to wyglądało jak taki, no, MGS trochę.
No tak,
jakby.
No. Tylko właśnie, no, MGS to miał przebogaty tak zwany ten lore, nie? Ten świat, ta historia, ona była taka zawiła, skomplikowana i gracze uwielbiali te takie bardzo długie filmy przerywnikowe, które po prostu no skręcały w ogóle zwoje mózgowe i tak dalej, no po prostu masakra. Tego jeszcze troszeczkę mniej było w Phantom Pain, chociaż miał swoje momenty Phantom Pain, przyznam, że Quiet w deszczu albo ten, oj, ty znasz wszystkie te postacie.
Scarface,
albo ten Lancelot, tak się nazywał ten?
Revolver.
Tak, po prostu no jest takich rzeczy, które po prostu niczemu tylko nie służą, tylko po prostu tak siedzisz, tak mówisz, co się wydarzyło, ja pierdykam, no nie, co ja oglądam, no nie? Coś, co wygląda po prostu jak największa cyna, ale zrobione z taką powagą, z takim podejściem, no to przecież to, co robi Quiet, tancząc w deszczu, no nie, delektując się po prostu uczuciem kropel na ciele, no nie, wijąc się jak wąż w tych kałużach na tej platformie, no to jest sen młodego Kojimy, zrealizowany no fantastycznie. Ja tylko sobie wyobrażam, że naprawdę ta aktorka to robiła, tylko po prostu była obklejona tymi kulkami, prawda, wszystkim. Nie wiem, czy właśnie była też półnaga, czy nie, ale to musiało naprawdę ciekawie wyglądać. Tutaj no jest kilka takich scen. Jedna taka scena to jest właśnie, jak oni wychodzą z tej takiej smołowatej rzeki, znaczy ten jeden z że się tak wyrażę, antagonistów. I nie wiem, bo on nie ruszał ustami, ale domyślam się, że to on mówi. Później odpiera skądś, będąc całym w tym błocie smole, wyciąga czystego jak łza papierosa, którego odpala po prostu gdzieś przez to, że powietrze chyba jest gorące, no nie? I nagle wychodzi jeszcze czterech gości, też żołnierzy, z twarzami, które wyglądają jakby to były czaszki takie podświetlone, nie wiem.
Czy to chyba są czaszki?
No właśnie, no więc...
Nie wiem. No.
I tak powiem, no to nie ma jakiegoś większego sensu, ale to wygląda po prostu tak, że no masakra, no i to jest te,
słuchaj, przypomnę
to jest
ci, że
magia Kojimy.
O grze, w której w jakiejś formie pojawia się w przełyku Normana Reedusa, czyli tak. Chyba sama, tak, noworodek. Więc wiesz, no nie można pójść dalej w
no ja
absurdy.
Właśnie, jest taka gatunek literacki, nie wiem, czy czy to jest po prostu weird fiction, czy też bizarro, gdzie najdziwniejsze rzeczy, możesz myśleć, i one mają wszystko, wiesz, no, ja nie pamiętam dokładnie tytułu jednej książki China Miewiela, gdzie chyba przywódcą jakiegoś takiego gangu, dawno temu to czytałem, chyba w Krakenie, jest motyw, że chyba przywódcą jakiegoś gangu jest tatuaż na ciele jakiegoś innego gościa. Żywy tatuaż. I wiesz, i tak sobie myślisz, no jak to jest możliwe, no nie, ale to jest wszystko taki weird fiction i to ma swój urok. I ja chciałbym nawet, żeby jeśli Kojima nie będzie potrafił tego poskładać, że to nie będzie miało sensu, żeby lepiej zostawił pewne rzeczy niedopowiedziane. Bo nie zawsze warto jakby zdradzać, z czego jest zrobiona kiełbaska. No nie? I to jest ciekawe. No i myślę, że to było najważniejsze wydarzenie w ogóle ostatniego tygodnia, czy kilku. Chociaż pewnie jeszcze parę rzeczy się pojawiło. Jakieś takie plotki, że będzie nowy Need for Speed w tym roku.
Znaczy to dzisiaj poszło. Tak, że jest robiony Need for Speed, nie będzie go na EA Play, ale będzie. I to jeszcze będzie w tym roku. Więc no i dzisiaj został ogłoszony nowy Call of Duty. Znaczy, to nie jest zaskoczenie, że w tym roku...
Call of Duty Modern Warfare.
Tak, dokładnie tak. Call of Duty Modern Warfare.
Nie wiem, skąd im się te nazwy takie biorą fajne, że postanowili ciągle z nich korzystać, że już nie wymyślą nic. No bo tak, był Advanced Warfare, Modern Warfare, Infinity Warfare i tak dalej. Ale druga rzecz, i to też właściwie to jest taki teaser, i gracze weszli gdzieś w tagi, jakieś skrypty, kody i tak dalej, i okazuje się, że prawdopodobnie Larian, twórcy Divinity Original Sin serii, pracują nad trzecią częścią Baldur's Gate.
Czy ja tutaj, mówiąc szczerze, usiadłem do nagrania tuż po tym, jak wróciłem tam, załatwiając różne rzeczy, i nie miałem jeszcze okazji nadrobić prasówki i przygotować codziennika, i widziałem dwie rzeczy. Po pierwsze, widziałem stronę Lariana, na której faktycznie jest jakaś tajemnicza trójka. Widziałem
to jest tylko taki stylizowany ten, bo właściwie teaser nic innego nie pokazuje, tylko takie to trójeczkę taką rzymską, taką stylizowaną.
Widziałem wpis na Kotaku, znaczy nawet widziałem nagłówek właściwie na Kotaku, który właśnie mówi, że Larian tworzy trzeciego Baldur's Gate'a, ale widziałem też nagłówek z Poligami, gdzie właśnie...
Już mają recenzję.
Znaczy, wiesz co, parafrazując, to chyba było napisane coś w stylu: przez moment wszyscy myśleli, że Larian robi nowego Baldursa.
Aha, czyli no, jak chcesz, to możemy od razu zdementować plotki.
Znaczy ja nie wiem, ja nie mam pojęcia.
Nie, no wiesz co, no, ciężko powiedzieć, jaki byłby cel w takim razie wykorzystywania tego, chyba że ktoś celowo, nie wiem, ktoś z Forczana albo z innego, zrobił fake'a i ludzie łyknęli, bo ludzie łykają
na
fake'i.
Nie, no, to nie jest fake, znaczy nie, no, fake na stronie Larian to raczej nie jest fake, bo oni faktycznie zapowiadają jakąś grę, natomiast pytanie brzmi...
Nie, w sensie, że ktoś zinterpretował, że to nie jest, znaczy, ja nie wiem, dlaczego mieliby tak tajemniczo zapowiadać trzecią część Original Sin, nie?
No, pod tweetem, który odnosił się do tego, że to jest trójeczka, to ktoś pisał, że to nie może być trójka Original Sin, dlatego, że Original Sin było pisane
jako dwulogia
arabskich, a to jest cyfra rzymska.
Wiesz, dla mnie to wygląda jak
dla mnie to jak diablo wygląda.
Nie, tak, a dla mnie to wygląda jak niedokończony znak Quake'a. Więc po prostu wszystko można interpretować. Więc,
albo, a powiedz mi, ja mam pytanie do ciebie. Pytanie, zagadkę. Skąd
się biorą dzieci? No,
nie,
to kapusta, bociany.
Nie, chodzi mi o to. Baldur's Gate dla ciebie, czy dla mnie, czy dla graczy, którzy grali w pierwszego Baldur's Gate'a te tam lata całe temu, nie wiem, to pewnie będzie z 20 lat albo coś w tym stylu, jest grą kultową.
To prawda.
Tylko że od tego tam 90 któregoś roku do 2019 roku już trochę czasu minęło.
To też
tak
prawda.
Naprawdę to oprócz tego, że to jest marka, która przenosi nas do lat dziecięcych i mamy z nią niesamowicie dużo wspomnień, nostalgii, to ona absolutnie nic nie znaczy.
No tak.
To jest trochę tak, jakby nagle wszyscy wybuchli entuzjazmem, że powstaje, nie wiem, Ultima 13.
No i znaczy, wiesz, na czym to polega? Polega to na tym, żeby właśnie tacy ludzie, którzy nie mają czasu na granie, ale pamiętają Baldur's Gate z czasów młodości, kupili tę grę i postawili ją sobie na swojej półce, czy wirtualnej, czy niewirtualnej.
Nie, bo,
a zobacz, nowi gracze mogą się zainteresować.
Jak, jak spojrzymy na to tak trochę, oczywiście teraz będę niszczył pomniki, ale z perspektywy całej mojej kariery graczej, tego jak gry wideo się rozwijały, to Baldursy, mimo że spędziłem z nimi masę czasu i wtedy to były absolutnie niesamowite gry, ale to tak naprawdę były, z perspektywy dzisiejszego czasu, to powstawały już lepsze gry w tym samym gatunku. No chociażby te Original Sin'y, o których była mowa, czy Pillarsy, czy no, no,
ale czy
no
mówisz, wszystkie... że teraz, bo to jest taka tak, bardziej era nowożytna. Nie, nie, no to no tak, ja rozumiem. Nie, to jest kwestia takiego, wiesz, że mógłbyś powiedzieć, po co robią Rambo 5, Ostatnia Krew, czy tam no po co wskrzeszają
to jest zupełnie inna sprawa, której też nie rozumiem, wiesz. No,
no to jest, jeśli, no jest, no jest po prostu kwestia tego, że no jest marka i teraz inwestując naprawdę duże pieniądze w produkcję gier, no trzeba jednak obstawiać na przynajmniej gry, które się zwrócą. Nie na pewniaki, bo faktycznie nie wiadomo, czy Baldur's Gate się zwróci, czy nie. Zresztą Baldur's Gate, o ile dobrze pamiętam, był oparty o system chyba...
D&D.
To
był Forgotten Realms.
A nie wiem, czy Pathfinder? Kings?
Nie, oni byli oparci o jakiś... Pathfinder był oparty...
O ich system
Maker chyba. Oni byli oparci o jakiś swój własny system. Tak, bo to nawiązywało do jakiegoś systemu chyba... To też nawiązywało do jakiegoś systemu, ale to nie było D&D.
No, ale z tego co wiem, tutaj jest taki system dosyć mocno rozbudowany RPG-owy dla fanów takiego klasycznego RPG, gdzie takie rzeczy się liczą.
To Pillarsy są najlepszym przykładem.
Tak, tylko wiesz co, Pillarsy, ja nie grałem w drugie Pillarsy, więc nie wypowiem się. Ale pierwsze Pillarsy, ja miałem pewne takie zastrzeżenia do samej mechaniki gry, że gra jak fabularnie była ciekawa, bo w ogóle bardzo fajnie się mi grało, ale walka nie była dla mnie o tyle ciekawa, że na przykład pewne archetypy postaci były takie mało użyteczne w walce. Na przykład bardzo dużo w walce, no nie, to tam chciałbyś, znaczy bardzo często chciałbym na przykład wykorzystać mojego fantastycznego maga, który rzuca fantastycznymi czarami obszarowymi, ale niestety ta gra jest tak realistyczna, że te czary obszarowe także, jeśli jestem w obszarze, na przykład inny jakiś mój żołnierz, jakiś wojownik jest na przedzie linii, też dostanie, obrywa. Wiele tych postaci taktycznie było bardzo ciężkie do wykorzystania i dlatego grałem na zasadzie bardziej takiej walki wręcz, mało takiego właśnie wykorzystania takich dodatkowych umiejętności tych postaci i w gruncie rzeczy ten element właśnie w Pillars of Eternity mi się bardzo nie podobał. I nie wiem, czy oni go poprawili w Pillars of Eternity 2. Nie grałem w Tyranny, a Tyranny słyszałem, że też jest bardzo dobrą grą. Grałem na przykład z tych takich nowożytnych CRPG-ów i skończyłem Torment. Ten grę, która jest niby...
Tides of Numenera.
Tak, spadkobiercą duchowym oryginalnego Tormentu, ale jednak zupełnie... Planescape Torment, ale zupełnie inną grą i to była gra, która była fajna, świetna, ale było widać, że ona jest zrobiona tak w 3/4. Że ostatnie w ogóle światy, te takie, w ogóle były niedokończone. Były, po prostu miałeś przestrzeń, która nie była wypełniona ani postaciami dodatkowymi i tak dalej, tylko po prostu widać, że ktoś po prostu wykorzystał, zrobił tło, zrobił przestrzeń, ale tam nic się nie działo. No i to był mój największy ból, bo gra była naprawdę interesująca. I Baldur's Gate to jest ciekawa marka, bo oni ją wskrzeszali na konsolach też.
To była niesamowita marka i to były niesamowite gry w 2000 roku.
No tak, ale czy Baldur's Gate nie wyszły na PlayStation 2, tam jakieś takie hack and slash?
Znaczy, wiesz co, były jakieś takie gry i były też przecież całkiem niedawno wydawane jakieś tam Enhanced Edition na tablety w ogóle z dodatkowymi misjami.
Ale to były te klasyczne, tak, to były klasyczne i one na pewno się świetnie sprzedały, ale ja próbowałem wrócić teraz do Baldur's Gate i na pewno jeśli się uprzesz i wciągniesz się, to faktycznie da się jeszcze grać, ale jak już jesteś przyzwyczajony do gier, do RPG-ów takich jak na przykład właśnie Divinity Original Sin, gdzie widzisz, że pewne rzeczy zostały usprawnione, dopracowane, rozwinięte, to ciężko jest się po prostu przebić przez te klasyczne CRPG.
Znaczy to dla mnie najbardziej pokazuje, że siła tej nostalgii, o której często mówimy, jest absolutnie niesamowita, no bo czym oprócz wspomnień jest teraz Baldur's Gate? Ta gra to było D&D, które jest dosyć klasycznym fantasy systemem, gdzie masz orki, gobliny, koboldy i wiesz, czarodziei, magów i tak dalej. Sama w sobie historia przecież, która była w Baldursie, była historią zamkniętą. To nie jest tak, że tam coś zostało niedopowiedziane. Znaczy wiem, ale zarazem trochę mnie to bawi.
No ja generalnie, jeśli chcą, niech robią.
Przepraszam, wiesz co? Tak naprawdę chodzi mi o to, że kiedy ten news się pojawił dzisiaj wieczorem, to duża część internetu po prostu wybuchła, tak jakby zostało obwieszczone, nie wiem, nowe nadejście Chrystusa, albo kurde, jakby okazało się znaleźć Świętego Graala. Ludzie po prostu piszą, w tym filmie się na Kotaku no, gość tam
ludzie,
pisze,
którzy
holy fucking
trzeba w
shit,
życiu, wystarczy, no. Że im coś tam pokażesz. No. Słuchaj, jaka jest ekscytacja w narodzie graczy, jeśli się ktoś tam pojawi z lambdą i trójeczką? No i szaleństwo, nie? I oczywiście to już tak, że po 50 razach takich doszukiwania się jakiejś ukrytej prawdy gdzieś tam, no ludzie już są zmęczeni i ja myślę, że jeśli się okaże jeszcze, że parę takich teaserów padnie i nic z tego nie wyniknie, to pewnie tej nostalgii, tej siły wynikającej z nostalgii do Baldur's Gate no nie wystarczy, ale jeśli no, powiedzmy na E3 faktycznie pojawi się zwiastun Baldur's Gate, to będzie bardzo ciekawe, jak gracze zareagują, bo na pewno jest rynek na takie gry, ale czy to jest rynek wystarczająco duży, żeby zarobić i czy właśnie kwestia jest tego, że trzeba sięgać po te takie klasyczne marki, żeby sobie tych graczy dociągnąć, bo...
Znaczy Original Sin 2 sprzedał się bardzo dobrze i ta gra zarobiła bardzo dużo pieniędzy i to jest absolutnie...
Ale Pillars of Eternity 2 już chyba nie? Już sobie...
Dla odmiany Pillars of Eternity 2 flopnęły bardzo mocno.
No właśnie. No i to jest smutne, no, że tak jest, no, ale to jest tak, że gracze cieszą się, ekscytują się, że pojawia się jakaś marka znana z ich młodości, a później wychodzi ta marka, a nie ma czasu, nie kupi, poczeka na promocję, poczeka, aż będzie w Humble Bundle, wiesz, o co chodzi. Że tu jest ten problem, nie? I no, ja nie wiem, no zobaczymy, no zobaczymy, no. To, ja wiem, że tak nie lubisz, strasznie wyszło teraz, Piotrze, że nie lubisz Baldur's Gate'a i śmiejesz się z osób, które...
Znaczy, wiesz, ja mam masę dobrych wspomnień, to była niesamowita gra, tylko... Ale bardziej
nie Icewind Dale'a, to... nie? Jakby się Icewind Dale pojawił, to tak, a nie ten Baldur's Gate.
Szczerze mówiąc, Icewind Dale to była ta seria, której kompletnie nie rozumiem, bo dla mnie Icewind Dale to były tylko walki, kompletnie wycięte jakąkolwiek fabułę i tam...
No tak, ale wiesz, no to jest tak samo jak... Nie, no po prostu czysta mechanika. Jeśli mechanika jest dobra, to tak jak w szachy, nie? No tam wiesz, ileż można... Wiesz, raz zagrasz w szachy i przejdziesz i koniec, nie? A ludzie grają w kółko też. No oczywiście to jest takie mega uproszczenie, ale no po prostu bo to w Asmidelu po prostu tylko o to chodziło, nie? Żeby ten jeden
tak,
element
tak, tam nawet postać budowała się drużyna całą.
I zawsze mi się podobał ten taki podział, nie? Że jak chcesz fabuły głębokiej, przemyśleń, mózgu trzepa. Tak, to Plańskie Torment. Jak chcesz coś pomiędzy, to Baldur's Gate. A oczywiście, jak sama walka cię interesuje i tak dalej, to jest dla ciebie najważniejsze, to Icewind Dale. I to jest ciekawe.
Dobra, tu ciekawą rozpiną jest tylko to, niestety ja nie wiem, jak to jest. Jest to, że przecież prawo do marki samej w sobie Baldur's Gate ma Beamdog, czyli ta firma, która wydawała te Enhanced Edition. Tak samo jak tam no oni przecież wydawali wszystkiego.
Znaczy oni mają prawo do marki, ale nie mają prawa do systemu chyba D&D, nie? Że tak to jeszcze...
No właśnie,
to...
no dobra, no ale jeżeli powstałby trzeci Baldur's Gate, czy powstałaby gra, która by się nazywała Baldur's Gate 3 i
no byłaby właśnie, to... Właśnie, nie, niech robią na Baldur's Gate. Ja słyszałem, że właściciele systemu Kryształy Czasu są gotowi na wszystko, jeśli chodzi o ten...
No, ale to taka ciekawostka. No i Modern Warfare, tak? Też już no. Mówiliśmy.
Ale Modern Warfare to nawet nie widziałem tego zwiastunu, więc jak chcesz mi
biegają stresić... żołnierze i do siebie strzelają.
Aha, nowość. To jest bardzo... Ja właśnie teraz patrzę, czy coś się pojawiło właśnie w ostatniej chwili, ale nie, nic nie widzę nowego na temat Baldur's Gate 3. No, a Piotrze, jak ci się podoba sklep Epika?
No, grałem w dwie gry z tego sklepu, jak do tej pory.
Więc... Znaczy, ja rzeczywiście jestem stałym klientem, jak tylko się coś pojawia za darmo, to kupuję. I to mi się podoba w tym sklepie. Podoba mi się ta wielka wyprzedaż, bo przyznam, że ostatnio nic mnie na Steamie nie zainteresowało na tyle, żebym po prostu, wiesz, sięgał po portfel, a w sklepie Epika, co jest bardzo fajne, że jak była ta, czy nadal chyba jest, nie? Ta
jest jeszcze.
Wielka, mega, epicka wyprzedaż, to dostajesz te 10 euro rabatu na większość gier. No. I ja tak, no to pogadamy o tej grze, no właśnie tak Observation, nie? Nie dość, że chyba jakoś tak, że premierowo kosztowała trochę taniej.
Chyba 70 zł kosztowała premierowo i po przecenie 31?
No ja zapłaciłem 9 euro, tak. No to więc tak się powiedzmy to. Więc no, mają parcie, mają kasę, widać, że Fortnite... cały czas się sprzedaje, cały czas jest na topie, więc rozwijają to. I to jest bardzo ciekawe, bo oni wykorzystując te pieniądze, tą fortunę, którą mają właśnie z Fortnite'a, że się tak wyrażę, budują sobie exit strategy. Czyli jak się w końcu skończy Fortnite, co pewnie szybko nie nastąpi, bo cały czas pompują, no, robią wszystko, żeby to był cały czas świeży produkt, chociaż ja już tam nie śledzę, który tam jest sezon, czy 9, czy 10, czy 56, ale jak im wypali z tym sklepem i ten sklep faktycznie będzie alternatywą, bo już teraz on jest na drugim miejscu we wszystkich sklepach, tak mi się wydaje. Bo przecież no, znasz kogoś, kto by na przykład, nie wiem, ekscytował się, że tam coś się na Uplayu pojawiło? A też znaczy, czasami
nie, no na Uplayu kupuje się na promocjach gry Ubisoftu.
Tak, tak. No,
Stitch, ja kupiłem Assassina tego, który był remasterowany, który nie wyszedł na nowe konsole, wyszedł to stary, jakoś nazywał Rogue.
A, tak, Rogue, no.
Kupiłem za jakieś 30 zł na promocji na Uplayu, więc...
Nie, no jest tam parę rzeczy właśnie, tylko no sam ten Ubisoft jakby nie walczy tak agresywnie o klienta, jakby nie zależy, szczególnie, że Ubisoft i tak sprzedaje gry.
Szczególnie, że dogadał się z Epiciem, nie? Tak. Nie, już na Steamie nie sprzedaje gier. Dogadał się z Epiciem.
Tak?
Wszystkie gry, tak, to przecież była drama o to przy The Division. Ale... Wszystkie gry Ubisoftowe teraz lecą Uplay i Epic.
No ale nadal jest taka sprzedaż związana, że kupujesz na Epiku, czy tam w ogóle w jakimkolwiek innym sklepie, to i tak odpalają ci się dwa programy, tak?
Uplay. Nie mam pojęcia.
Ja tak, mnie to strasznie zdenerwowało. Dlatego na przykład mam dwie kopie Black Flag, bo kiedyś kupiłem na Steamie Black Flag, nie? I jakiś czas temu, nie wiem, nie pamiętam kiedy, za darmo był Black Flag na tym, na Uplayu. I mam jakby dwie kopie, jak otwieram Uplaya, to mam dwie kopie w ogóle Black Flaga na liście. Że też nie może tego jakby on zrozumieć, ten system, że to jest jedna i ta sama gra. No nie wiem, dlaczego tak jest, no ale tak jest jakoś tak śmiesznie. Nie, to możemy o tych grach rozmawiać, tak się rozgadaliśmy o grach, a zwykle tak zawsze ciepło rozmawiamy o innych rzeczach. Chciałem się zapytać, czy coś ciekawego w internecie widziałeś, zanim przyszedłem do gier.
W kinie widziałem, słuchaj, wyobraź sobie.
W kinie byłeś? Ale no nie na filmie dla dzieci, prawda? Tylko
wiadomo, że na filmie dla dzieci, ale też w takim filmie, gdzie gracze też na niego chodzą pewnie, chyba, nie wiem. To mniej. Możesz domyślić się, jaki to był film.
Nie, bo nawet nie wiem. Kapitan Marvel?
Nie, blisko, ale nie Kapitan i nie Marvel. Detektyw w nazwie pada.
A, Detektyw Pikachu. A czy to jest oczywiście na pewno film dla dzieci?
No byłem nad nim z córką, więc ona oglądała go w napięciu. Mm-hmm. Ja nawet się nie nudziłem w żaden sposób, więc...
Dobrze podmienili aktora Ryana Reynoldsa, bo to rozumiem, że byłeś w wersji dubbingowanej, tak?
Tak, w wersji dubbingowanej. Dało radę. Wiesz, nie. No wiadomo, że Ryan Reynolds byłby lepszy, tak. Ale było okej.
Nie, w ogóle o co tam chodzi w tym Detective Pikachu, bo tam rozumiem, że to jest...
Normalny film fabularny.
I to jest jakoś wytłumaczone, skąd się wziął, wiesz, Pokémon w świecie ludzi.
Znaczy nie,
ludzi.
To jest świat, w którym po prostu Pokémony i ludzie żyją obok siebie. Jest to tak jakby... Jest to świat zastany taki, że żyją sobie ludzie, żyją sobie Pokémony i to jest żadna sprawa. No i ludzie polują na Pokémony, znaczy łapią je i potem używają ich do walk między sobą i tamtą całe turnieje, nie turnieje. Ale oprócz tego jest jedno jedyne miasto, gdzie doszło do pełnej symbiozy między ludźmi i Pokémonami. Na przykład w policji pracują właśnie, wiesz, jest policjant człowiek, jego partnerem jest Pokémon i razem rozwiązują sprawy.
No widzisz, no to jest ciekawy twist.
I jak są takie migawki po tym mieście, to właśnie widać, że wszędzie normalnie wśród ludzi są, nie wiem, na przykład na skrzyżowaniu stoi Pokémon, który ma 4 ręce i on, wiesz, kieruje ruchem, dlatego że ma 4 ręce, więc łatwiej mu pokazywać, kiedy kto może jechać, tak? Czy tam, nie wiem, właśnie jakieś silne Pokémony noszą, czy takie wielkie, jakieś takie bydlaki noszą na budowie rzeczy.
Tak, to wygląda jak świat Flintstonów, nie? Tam zawsze było tak, że te dinozaury o pewnych zdolnościach były w pewnych anatomicznych cechach były wykorzystywane do różnych rzeczy, no nie?
Znaczy, powiem szczerze, że ten film jest, co jest zaskakujące, jednak chyba film dla dzieci w sumie, że historia, która tam jest na tyle skomplikowana, że w którymś momencie ja się zgubiłem. Co prawda dosłownie 3 minuty później film to wyjaśnił i już doskonale wiedziałem, o co chodzi. Natomiast w którymś momencie ja miałem takie, ale zaraz, to w sumie kto jest tym złym? On czy tamten? Czy co tu się dzieje?
Widzisz, może chcą, żebyś jak na Endgame, czy jakiś inny taki film o tych superbohaterach, po kilka razy chodził.
Znaczy, zdecydowanie to, co absolutnie niszczy, to jest, jak ten film wizualnie wygląda. Ja wiem, że to nie powinno już zaskakiwać po wszystkich filmach Pixara i tak dalej, ale jak jest kilka futrzatych Pokemonów i są zbliżenia na ich futerko, na ich sierść, no to po prostu nie jesteś w stanie nie uwierzyć, że to jest prawdziwe, żywe zwierzę.
A jak byś zestawił ten film, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie stworzenia, z innym takim filmem o stworzeniach, te fantastyczne bestie?
Nie oglądałem fantastycznych bestii. szczerze mówiąc. Plus to więcej, ja nie jestem jakimś ogromnym fanem Pokemonów samych w sobie.
Słyszałem, że palisz na działce książki.
Więc tak, tak, dokładnie.
A nie, Harry Pottera.
Harry Pottera. Ja nie jestem jakimś genetycznym fanem Pokemonów, więc przez to, że nie jestem genetycznym fanem Pokemonów, to nie...
no, o, jak się teraz pół Warszawy dowie, że
z tych nie stworzaków fan. Nie rozpoznawałem, nie? I tam, okej, kilka razy się uśmiechnąłem pod nosem, bo nawiązań dla fanów jest cała masa. Oczywiście ten film jest jednym wielkim nawiązaniem. Mhm. Samego w sobie żartu i humoru też jest sporo. To jest zaskakująco dobra produkcja filmowa. I ja to oglądałem, moja żona, która w ogóle Pokémonów chyba nie bardzo lubi, to oglądała to w sumie z przyjemnością. Powiedziała, że jej się bardzo podobało i trzymałem w napięciu. No, dziecko to wiadomo. Natomiast to nie jest, wiesz, trochę odświeżające to było o tyle, że to nie jest taki klasyczny film dla dzieci, jak robi je Pixar, gdzie właściwie doskonale wiesz, czego się spodziewać, że będzie śmiech, będzie jakiś morał, będzie dużo pozytywnych scen, będzie trochę strachu i tak dalej, że wiesz, no, te wszystkie filmy dla dzieci robione przez Hollywood są raczej oparte o jeden schemat. To tutaj nie, tutaj mamy właściwie film sensacyjny. Okej, nie za bardzo nikt nie jest zabijany, czy nie dzieje się jakaś przemoc na ekranie, chociaż trochę jej też jest, to jest zaskakujące, no ale w sumie mówimy o walczących ze sobą stworach.
No tak, ale też mówisz o świecie, w którym zwierzęta, które w jednym... To jest tak właściwie tak można powiedzieć, że tak jak kiedyś było niewolnictwo, nie? Że ci sami ludzie z tej samej krwi, z tych samych kości, no nie, tutaj żyjemy jak wolni, a tam... są wykorzystywani jako właśnie jako służba, jako niewolnicy. I to samo masz tutaj. Czy ten film odpowiada, no nie na pytanie, czy to jest moralnie dobre wykorzystywać Pokemony do walki i je łapać, kiedy te same Pokemony mogą w tym właśnie specjalnym mieście, w tym żyć, funkcjonować, być na równi z równym z ludźmi.
Powiedziałbym, że ten film nie mówi tego bezpośrednio, ale z drugiej strony no raczej jest zasugerowane, że to, że te Pokemony ze sobą się tłuką, to nie jest fair i nie jest cool.
No właśnie, więc wszyscy fani Pokemon Go, czy Red Pokemonów, czy tam tych wszystkich gier.
Sword and coś tam.
Zastanówcie się czasami, czy to łapanie Pokemonów, trzymanie ich w tych kulkach, czy to jest okej z moralnego punktu widzenia. Jakby was ktoś zamknął w takiej kulce i wyciągał tylko, żebyście się naparzali w klatkach. To czy to było okej? Okay? Czy to by było okej?
Okay? Prawie jak MMA.
No. Ale a propos... dobre przejście. Wiesz, co odkryłem właśnie na YouTubie?
Ojej.
Nie wiem, czy słyszałeś o Rough and Rowdy.
Chyba nie.
To jest... wiesz co, jak zwykle YouTube wie, co czasami podpowiedzieć. I na szczęście to nie jest tak, że zawsze to jest tak, że obejrzysz jedno i później ci cały czas podpowiadałem, że gdzieś przypadkiem trafiłem na to Rough and Rowdy, a to są walki bokserskie amatorów. Ale nie amatorów takich, wiesz, tylko wiesz, powiedzmy...
Tylko amatorów, którzy się tym zajmują, tak?
Nie, amatorów, którzy się... Nie amatorów takich, wiesz, fanów boksu czy coś takiego, tylko bierzesz po prostu z ulicy dwie osoby,
tak?
Parujesz ich, dajesz im... w ogóle robisz to wszystko w takiej dosyć atmosferze trochę takiego... kiczu, nie? Ale robisz
tutaj.
Tak na poważnie, ale tak z przymrużeniem oka, no nie? Więc jest jakby zapowiedź bokserska, nie? Robisz jakieś niby pseudofilmy promocyjne, że jest jakiś... ja widziałem tylko parę takich walk i na przykład w jednym było, że było trzeba dwóch braci, no nie? Też akurat przypadek, bo ludzie normalnie tam nie są spokrewni w tych walkach, ale jakby każda walka ma trochę taki temat, nie? I każda, wiesz, i to wszystko jest zrobione tak, żebyś miał... Nie dość, że wiesz, bierzesz gościa, który absolutnie boksować nie umie i robisz z niego właśnie takiego, wiesz, wojownika, no nie daje, oczywiście jakaś ksywa jest ważna, jest to cała ta pompa tych zapowiedzi bokserskich, wiesz, ten konferencjer prowadzący, wiesz, no wszystko jest taką pompą zrobione. Walki są krótkie, no nie, żeby się nie zmęczyli ci zawodnicy, to są takie jednominutowe trzy rundy. Czasami naprawdę czasami jest tak, że jest widać, że po prostu ktoś tam, jedna osoba ma większe pojęcie o boksowaniu niż druga i wtedy to jest masakra, ale czasami jak takie cepy lecą, wiesz, ten komentarz i na przykład później te wywiady po walkach, no nie, kiedy z przegranym rozmawia właśnie, w cudzysłowie, nie wiem, dziennikarz, czy jakby to powiedzieć, no nie, tak mówię, że nie czujesz, że cię oszukano, że obrabowano cię z tego pasa, przecież walczyłeś świetnie, a wiesz, a koleś przez całą walkę po prostu dostawał takie cepy. Jak oglądasz to wyobrażasz sobie, że komuś, kto już się znudził na przykład w wrestling, nie? I cała ta, ta opera mydlana związana z wrestlingiem już ci się znudziła i próbujesz czegoś trochę innego. No po prostu to jest takie show bardzo redneckowe, ale przez to jest zabawne i jeszcze...
Ale czy tam, nie wiem, ktoś sprzedaje bilety, czy...
Tak, tak, nie, to jest w ogóle... Tylko, że na YouTubie właśnie zauważyłem, jest po prostu kanał Rough and Rowdy i to jest chyba właśnie oficjalny i oni te poprzednie walki pokonują, to wiesz, to się na pewno lepiej ogląda, bo masz to wszystko tak posegregowane, więc masz po prostu Rough and Rowdy 1, Rough and Rowdy 2, wiesz, to tak, no, jest to jakaś konkurencja, nie wiem, no, dla UFC. UFC, ja jestem wielkim fanem UFC, ale kiedyś, no nie wiem, 10 lat temu, to byłem pod ogromnym wrażeniem UFC, a teraz oglądam UFC z takiej ciekawości, ale to już, ale totalnie zmienił się ten sport. Kiedy wiesz, brazylijskie jiu-jitsu weszło do gry, wrestling okazał się być, no, jedną z takich najskuteczniejszych metod walki i walka w parterze stała się jakby taka kluczowa, umiejętność walki w parterze jest kluczowa. Tak, UFC straciło na widowiskowości. Jak sobie porównasz, jak wyglądały właśnie 10 lat temu bitwy na ringu, jak wyglądają teraz, to taka walka jak na przykład Nate'a Diaza z Conorem McGregorem. To jest po prostu raz na nie wiem, na kilka lat się trafia, nie? A wtedy to właśnie co walka, to był absolutny szok. I Chuck Liddell, fenomenalny zawodnik i jak ja pamiętam UFC, gra pierwsza się pojawiła, pamiętasz ten Undisputed 2009?
Tak, dla mnie zawsze były strasznie takie sztywne te gry, jakoś tak, ja kompletnie nie czułem w ogóle tego systemu walki, ani tego jak to wyglądało nawet właściwie.
No bo może tak, ale wiesz co, no bo jak na przykład grałeś w Fight Night, nie, to tam znowu one były takie realistyczne, bardzo takie płynne te walki bokserskie. Ale no, tylko się boksowałeś, a tutaj masz po prostu wszystko, nie? I no nie wszystko się tak idealnie da zanimować, nie? Te wszystkie te, ale i tak te gry z serii UFC, no pokazały klasę i ta pierwsza część już jest z 2009 roku, to był fenomen. Ale to była właśnie, to był chyba taki najlepszy okres dla UFC. To było takie przejście z takiego rough and rowdy, gdzie jeszcze pewne zasady nie były do końca ustalone i ludzie na przykład, nie wiem, bez rękawic się okładali, było mniej zasad, nie? Bo to oczywiście tam, wiesz, no po prostu nokauty, jakie tam były, to, że w ogóle tam ludzie nie kończyli na wózkach inwalidzkich po tych walkach, to jest absolutny, no ja jestem w szoku, nie? Bo teraz jest to pod większą kontrolą, prawda? Największe te antydopingowe organizacje pilnują, żeby na przykład, nie wiem, żadnych jakichś nieczystych substancji ci najlepsi zawodnicy nie brali i tak dalej, więc jakby ten sport stał się taki o krok właściwie od tego, żeby w ogóle, nie wiem, pojawił się na Igrzyskach Olimpijskich. A ten taki najlepszy właśnie okres UFC to był początek lat 2000 i tego nie ma. I taki rough and rowdy to jest, tylko że jest czysty, to jest, się ogląda tylko dla śmiechu, wiesz? Chociaż czasami po prostu jak widzisz determinację tych ludzi, jak oni się biją, jakie tam cepy latają, to jest ciekawe. Oczywiście w małych dawkach. No, polecam.
To jeżeli to lubisz tego typu rzeczy, to koniecznie powinieneś sprawdzić coś, co się nazywało, czekaj, bo to było we Florencji, więc to było Florentino, ale to chyba się nazywało, czekaj, zaraz to sprawdzę, Calcio Storico. Nie masz pojęcia, co to jest. A więc jest to sztuka, która polega na tym, że jest to piłka trochę nożna, a trochę ręczna, w której jest pełna dowolność bicia się pomiędzy zawodnikami drużyn.
Okej.
Jest to sport, który nawiązuje do tradycji właśnie Florencji z czasów tam dawien, dawno temu, kiedy to cztery części miasta, każda dzielnica wystawiała swoich zawodników i oni tam przy okazji jakiegoś właśnie festiwalu czy tam święta narodowego florenckiego wchodzili na bramki, do pola, na boisko właściwie, tak. To jest chyba dobre słowo, i zaczęli się naparzać i przy okazji grać w piłkę. I są właśnie cztery drużyny, oni mają kolory określone, każdy kolor dotyczy konkretnej części miasta, i ten sport jest we Florencji dalej jak najbardziej utrzymywany. Jak sobie wygooglasz to na YouTubie, to widać, że po prostu trybuny są pełne ludzi, którzy to bardzo mocno przeżywają. Cały mek polega na tym, że w każdej drużynie jest tam chyba 30 osób, czy około 30 osób, i nie ma zmian. Jeżeli ktoś już dostanie odpadnie, tak mocno, jeżeli ktoś, i to wygląda, widać, że właśnie pod koniec meczu, tam na murawie dużo osób po prostu siedzi, leży, jeden siedzi na drugim, żeby nie mógł się ruszać. Więc jeżeli lubisz takie...
Znaczy dosyć... na pewno, nie powiem, że lubi, ale na pewno sprawdzę, dlatego że właśnie to jest najciekawsze w sporcie, to są takie rzeczy, które są, że się tak wyrażę, niesportowe. Jakby to przyciąga największą uwagę, ale te niesportowe rzeczy oczywiście w ramach reguł. Tak jak na przykład...
Tak, tam nie wolno być w plecy. Tam, jeżeli kogoś bijesz, to musisz być do tej osoby zwrócony przodem.
Tak, dokładnie. Więc,
ale wiesz, ale jak ten mecz się zaczyna i po prostu widać, jak dwie drużyny się biegną i zaczynają się tam naparzać, to wygląda tak absurdalnie.
Ale mi się wydaje, że tak naprawdę ktoś to zrobił dla kibiców. Dla takich, którzy właśnie takie ustawki. Zobacz, połączenie właśnie takiego sportu z ustawką. To jest... ja bym to wprowadził na przykład, nie wiem, do Polski. Przecież
znaczy,
to by
było... Znaczy wiesz, no to jest tradycja włoska, nie?
W tradycją można wprowadzić nową tradycję w Polsce, tak? Niech będzie pod banderą właśnie, że jakichś tam włoskich oświeconych tam, nie wiem, trenerów, producentów, ale to jest jakiś sposób. Zresztą
ty tam w rozpisce, w opisie dodasz gdzieś nazwę tego, jak to dokładnie się nazywa, czy tam jakiś, nie wiem, link do kliknięcia, żeby jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mógł sobie zerknąć.
No nie, ale nie, to jak ktoś jedzie samochodem, to powtórz jeszcze raz, Piotrze,
tak,
co Google.
Calcio Storico Fiorentino. Calcio Storico.
Tak.
Fiorentino. Tak. Polecam wygooglać, w YouTubie obejrzeć, bo jest to absolutnie absurdalnie fenomenalne, gdzie po prostu, wiesz, ci ludzie się normalnie naparzają, przy okazji grają w piłkę i jeszcze rzucają tą piłkę, wiesz, i chodzi o to, kto to będzie punkt, no.
No jest ten, jest
trochę
to...
Taki blood bowl
z myślałem, że ci nic giereczką nie zaskoczy, prawda, jeśli chodzi o sport.
No tak. No. Zwłaszcza, że wiesz, to nie są jakieś tam tajemne ustawki i ludzie robią to ten, tylko to jest normalnie wielkie widowisko, tłumy turystów, tłumy ludzi. I wszyscy są zafascynowani tym i kibice tam po prostu szaleją na trybunach.
Ale są kraje po prostu, gdzie mają takie sporty, gdzie by ci do głowy nie przyszło. Na przykład koniecznie, czy to jest w Holandii, czy we Francji, czy w Szkocji, czy gdzieś tam, więc tu nie potrzeba
stracić. Turlanie sera z góry, tak?
Nie, rzut karłem chyba jest taki.
To dalej jest.
Mam takim, to chyba jest taki sport i są w ogóle, jest bardzo popularny właśnie w tych, nie? No i to absurd totalny, ale jak sobie pomyślisz, no jeśli to jest coś, co nie dzieje się, powiedzmy, że ktoś jest rzucony wbrew własnej woli, tylko jest to jakby taki sport zespołowy, no nie, trzeba się ustawić, trzeba mieć wagę, dietę, no nie, aerodynamiczność, to cóż można odmówić, nie, komuś tego. Dobrze, no to zrobiliśmy polecankę, jeśli chodzi o YouTube'ową, to bardzo się cieszę. To jest stały
filmową
fragment. Często w listach pytacie nas o takie rzeczy. Później prosicie o linki do rzeczy, które wspominamy, więc ja postaram się tym razem w opisie nie dać, więc jeśli ktoś chce zobaczyć właśnie i Rough and Rowdy, i to Celestino Florentino, czy jak się to tam, specjalnie nie wiem, jak wymówić, więc wiem tylko, że Florentino, to oczywiście to się wszystko tam pojawi. Piotrek już mi podrzucił przykładowy właśnie.
Tak, możesz sobie to obejrzeć, polecam serdecznie.
To dopiero, że teraz na poważnie, tak, porozmawiajmy na poważnie. W co ostatnio grałeś?
No to może to o obserwacji trochę porozmawiamy, bo obaj w to graliśmy. I obaj skończyłeś w końcu, udało się? Czy
skończyłem, tak, skończyłem i przyznam się, że trochę nie wiem, ile mi zajęło, bo w sklepie Pika chyba nie pokazuje, nie ma licznika.
Chyba nie.
I no to jest gra, która, jak ktoś nie wie, to jest hard science fiction, gra przygodowa z akcją...
Trochę logiczna gra.
Tak, gra logiczno-przygodowa, tak, z akcją na stacji kosmicznej, takiej modułowej, gdzie chyba Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy...
No chyba jest Unia Europejska, Ameryka,
i Unia Europejska,
Chińczy,
tak,
i Rosja na pewno.
Wielki kraj, Unia Europejska, tak. Tworzą taką jedną właśnie z kilku takich połączonych modułów, no nie, tworzą jedną wielką stację kosmiczną i tam na tej stacji kosmicznej, jak to właśnie w takich horrorach jest właśnie, albo w jakichś takich filmach grozy, albo takich historiach grozy, okazuje się, że coś się stało z załogą, tylko jedna osoba przeżyła, nie? Tam Emma Fisher, główna bohaterka, znaczy właściwie główna postać, bo głównym bohaterem jesteśmy my, czyli SAM, sztuczna inteligencja, tak? I to jest System tak jest. Maintenance Administration Online...
System Maintenance.
I no, to jest... pierwsze wrażenie gra robi takie niesamowite, dlatego że jest taka bardzo realistyczna pod względem tego, jak
ta stacja... Niesamowicie wygląda. Znaczy w sensie nie wizualnym, tylko w sensie rzeczywistym. O, tak,
tak, tak, że oddano właściwie wygląd takich stacji. No ja bym powiedział, że nie w takich szczegółach, jak na przykład, bo nie wiem, czy wiesz, ale jak sobie wejdziesz na Google Maps, czy tam w ogóle na Google Earth i tak dalej, to mi się wydaje, że możesz sobie zobaczyć wnętrze właśnie International Space Station, tej międzynarodowej stacji kosmicznej, i widzisz, jak to wygląda, tam jest mnóstwo przyrządów i tak dalej. Tu troszeczkę jest to uproszczone, nie, żeby nie było jakby ten, i też jest taki efekt, jakby niby to się dzieje w przyszłości, ale te komputery, te systemy, to tak wyglądają trochę bardziej archaicznie. Ale to
jest taki trochę klimat Alien, nie? Jak w filmach o Alienie.
Tak, jeszcze dodatkowo właśnie kamera, znaczy obraz jest przedstawiony z taką zbudowaną aberracją chromatyczną, tak to się ładnie nazywa, i naprawdę to całość jest tak buduje bardzo ciekawy klimat, nie? I my jesteśmy tą sztuczną inteligencją, która ma dwa sposoby na obserwację tego, co się dzieje w stacji, czy poza stacją. Jedna to są wszystkie te kamery wbudowane, które czasami z różnych kątów pokazują nam wnętrza tych modułów i możemy się między nimi przełączać, albo jesteśmy w taką, no nie wiem, to ma nazwę kulką, taką sferą, kulą, która może się swobodnie sama poruszać, latamy nią. I to jest jakby taki, tak najprościej opisujemy, że po prostu jesteśmy na tej stacji, próbujemy odkryć, co się stało, próbujemy znaleźć innych członków załogi, no ale nie wszystkie systemy działają, więc też...
To jest tak, że gra się zaczyna od tego, że my zostajemy wzbudzeni po jakiejś ogromnej awarii, do której doszło.
No
jesteśmy zresetowani, większość naszych systemów nie działa, w ogóle nasz pamięć została uszkodzona, wszędzie same errory, cholera wie, co się dzieje.
I dlatego my tą sztuczną inteligencją jak dziecko we mgle pływamy czasami, tak? Nic nie... Uczymy się razem jakby na nowo tego wszystkiego.
Tak, zwłaszcza, że poszczególne systemy wracają do nas z czasem, więc tak jak na początku w zakładkach właściwie możemy tylko oglądać mapę, to później okazuje się, że mamy i mapę, i mamy system komunikacji, i mamy tracker, gdzie są poszczególni członkowie załogi, i tam zgłaszanie alarmów w stacji, i tam coraz więcej tego się pojawia.
I podobał mi się klimat, podobało mi się to, co w ogóle, jak stopniowane jest napięcie w tym, tak? Że co tam się dzieje, jak się okazuje, gdzie ta stacja nagle się znajduje, co się stało z załogą. To jest wszystko niesamowite, bo to jest takie... tutaj wchodzi ten taki, jakby to powiedzieć, paranaturalny element.
Ja bym powiedział, że mocno science fiction. Nas, uczucie niepokoju.
Tak, tak, tak. I to robi w bardzo taki ciekawy sposób. I choć ta gra jest zupełnie inna pod względem, jakby to powiedzieć, pod względem i oprawy, i konstrukcji takiej, wiesz, tych jak rozwiązujemy zagadki i tak dalej, to ja tak sobie pomyślałem, że to jest taka inna wersja, znaczy i też fabularnie jest inna, ale chodzi mi o to, że jak grałem w Return of the Obra Dinn, to właściwie cały czas się przemieszczałem po tych samych jakby scenach, że się tak wyrażę, no tutaj po modułach, cały czas szukałem czegoś. Tylko, że tutaj jest wszystko liniowe, w Obra Dinn trochę nie było, ale jakby dla mnie Observation to jest taka gra przygodowa, bo te elementy logiczne, one były bardzo proste do rozwiązania. Dla mnie problemem było znalezienie czegoś. I naprawdę czasami trzy razy na przykład potrafiłem przelecieć nad czymś, czegoś nie zauważyć. Bo bardzo łatwo jest w takim stanie nieważkości, gdzie nie ma określenia góra-dół, zgubić tą orientację, zgubić kierunek.
Tak, to jest
ja parę razy miałem tak, że byłem już tak zmęczony, ja czułem, że mi się mózg wyłącza, ale chciałem jak najwięcej, ale czułem, że po prostu nie jestem w stanie dalej się przemieszczyć, bo po prostu wiedziałem, że utknąłem. I nawet rozmawialiśmy o pewnej rzeczy i ja później po jakimś czasie, po takim chwili oddechu wróciłem tam i już zrobiłem to na spokojnie. Mimo, że wcześniej spędziłem w tym miejscu, w tej lokacji, tam gdzie jest właśnie ten mainframe, nie? I na wszystko klikałem. Na wszystko. I ja w ogóle miałem, wiesz, mój pierwszy kontakt był taki z grą, że mówię, kurczę, no to... Bo jest taki ten moment, że kiedy uczysz się interfejsu, tak? Bo interfejs mniej więcej składa się z takiej rzeczy, że albo możesz uruchomić coś, bo jesteś podpięty do systemu i tak na przykład, nie wiem, pewne rzeczy są połączone, tak? Zlinkowane. i możesz na przykład, nie wiem, przełączać, otwierać drzwi włazów, włączać komputer i tak dalej, ale jest też taki ten sposób interfejsu, że przytrzymujesz, w ogóle, nie wiem, grasz na klawiaturze, to jest R i włącza ci się tryb odpowiedzi,
odpowiedzi tak.
I wtedy podświetlają ci się... Tak, tak, i podświetlają ci się rzeczy.
Patrząc na interfejs, tak.
Tak, i podświetlają ci się pewne rzeczy, które możesz wybrać i wtedy właśnie odpowiadasz na pytanie, czy Emmy, czy tam powiedzmy innych postaci, czy tak dalej, nie chcę zdradzać, ale generalnie jest pierwszy taki moment, gdzie musisz, chyba są trzy te moduły EAS i musisz odpowiedzieć, czy, co tam się dzieje, które systemy działają. I jak słowo daję, respondowałem, że się tak wyrażę, wszystko we wszystkich czterech tych i nic się nie działo. Nic się działo. I mówię, o, biorę oddech głęboki, włączam grę jeszcze raz i dopiero i za drugim razem jak grałem, to tak ten jeden pozwolił mi, powiedzmy, zareagować w taki sposób, że mogłem puchnąć to i mi się wydaje, że tylko, że to jest coś takiego, że to jest, że tego nie jestem w stanie udowodnić. Jakby mnie się wydaje, że gra parę razy mi się zbugowała, ale nie dałbym sobie ręki uciąć za to. Wiesz, że parę razy utknąłem i to jest tak, jak utkniesz w grze przygodowej. Że zaczyna się ten pixel hunting, bo są w ogóle też takie zagadki logiczne, które właściwie są ten pixel, jest pixel hunting. I w jednym momencie to się nawet dwa razy powtarza, bo za pierwszym razem jest dosyć łatwo, nie? Kiedy na przykład tam na mapie gwiezdnej, która dla mnie na początku ja myślałem, że to jest w ogóle, że nie skojarzyłem, że to jest mapa, to myślałem, że to jest, nie wiem, jakaś powierzchnia księżyca czy coś takiego, bo to tak wygląda, bo to jest negatyw, nie? I że szukasz, prawda, punktu, a później w tym punkcie przybliżasz się i szukasz odpowiednich tam, nie wiem, ustawień anteny, aby wysłać sygnał. I mi tak poszło, bo tam za pierwszym razem po prostu widzisz gwiazdki, później znajdujesz te odpowiednie, tak jakby to było, ale pod koniec gry, że się tak wyrażę, jest znowu to. Ale już nie jest tak oczywiste, no bo nie ma nic takiego, więc musisz jakby przeczesywać wszystkie punkty i tak dalej. Więc jakby dla mnie w tej grze właśnie był pixel hunting jak grze
tak, przygotowanej. Zwłaszcza, że dużo rzeczy w tej grze jest niegrowych, to znaczy mi się te interfejsy wszystkie, które tam się pojawiają, kojarzą bardziej z jakimś właśnie, kurde, nie wiem, w cudzysłowie naukowymi klimatami. Nawet to, dokładnie to, o czym mówisz, ta mapa, to nie wygląda jak mapa z dowolnej gry, gdzie jest wszystko uproszczone, jasne i klarowne. Nie, to wygląda tak, jak faktycznie może tak wygląda jakaś tam mapa w negatywie i przeczesywanie jej w momencie, w którym ty właśnie nawet nie wiesz, na co patrzysz, może być takie, ale tak. Czego ja mam szukać? Co to są za opisy? O co tu chodzi?
Tak, bo i czasami jak już wpadniesz na coś, no to jest baną, nie? Że tylko po prostu czasami to jest tak, że grach, zanim coś będziesz mógł zrobić, to musisz jakby odkryć te luki, które masz w pamięci, tak? Bo jest właśnie tak, jak powiedziałeś, że masz ten schemat, tą mapę pamięci, która jest przedstawiona w formie takiego okręgu i są punkty, no nie? I dopóki tych punktów, tej pamięci nie odkryjesz, to nie wiesz, co tam się znajduje, a później, jeśli na przykład one są ze sobą związane, to możesz je połączyć i one odkrywają kolejny element, który jakby posuwa cię do przodu, coś tam odkrywa, nie? I no, te wszystkie rzeczy, no nie, w tej grze, one są dosyć proste, no nie, do tego. I to jest okej, nie? Tylko samo to podróżowanie, no, szukanie rzeczy, no przecież jak znowu jest ten taki fajny moment, gdzie wychodzisz w przestrzeń, nie? Kosmiczną, tak? I odkrywasz tam tę postać i ta postać mówi, że masz coś tam zrobić. Ja musiałem chyba tak z 15 minut latać wokół tych wszystkich, zanim ja znalazłem ten bo tam jest chyba jakiś właśnie jakiś jakby to powiedzieć, mechanizm tam klap, nie wiem jak to ja to próbuję tak w locie tłumaczyć, bo tam jakiś coś tam chyba z haczem było
związane. Znaczy te clamps, nie zaciski, tylko...
No coś w tym stylu, no tak. Ale coś takiego trzeba było znaleźć. Ja musiałem jakby szukać, lawirować, nie? Ta gra... Znaczy, w jednym momencie, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale nie udało mi się tego powtórzyć, podświetliło mi się takie waypoint, słówko.
Wchodzisz na mapę i na mapie zaznaczasz sobie prawym guzikiem myszki, że do tej lokacji chcesz być prowadzony.
A, i za rączkę. A,
dokładnie tak samo jak naciśniesz shift, to wtedy wyświetla ci się lokacja, na którą patrzysz i pokazane są na niej wszystkie aktywne punkty, z którymi możesz nawiązać interakcję.
A widzisz, no to właśnie to jest to, że... ja w pewnym momencie przestałem tego używać, bo na początku mi to w ogóle do niczego nie było potrzebne. Ani znaczy, ten waypoint,
prawda jest
ani
taka,
to...
że ta gra w żaden sposób, ale to w żaden sposób ciebie nie prowadzi za rączkę. To o czym ten wylot w przestrzeń kosmiczną, ten spacewalk jest najlepszym przykładem, bo jeżeli dokładnie nie usłyszysz tego, co powie ta pani, która do ciebie mówi, plus co więcej, jeżeli nawet nie zaczniesz, bo chodzi o to, że musimy polecić do konkretnego modułu i sprawdzić, czemu on jest jest rozszczelniony, żeby był połączony z drugim. I wylatujemy i nagle patrzymy na całą stację kosmiczną. Jeżeli nie zaczniemy czytać opisów modułów, po prostu napisów na tych modułach, na poszczególnych tych, to tak naprawdę możemy pół godziny latać w kółko, a nie mamy szans trafić na to miejsce, do którego mamy polecieć.
No i ja jestem już takim, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie już tego, że jestem taki zmęczony i już się przyzwyczaiłem do tego, że mnie gry prowadzą za rękę, ale bardzo szybko się irytuję. Znaczy, jak ja mówię, że bardzo szybko mi się irytuję, to jest tak jakby, wiesz, jak już 15 minut, wiesz, kręcę się w kółko i wiem, że się kręcę w kółko, to się strasznie irytuje. A miałem w tej grze właśnie mnóstwo takich elementów, że chyba z dobre pół godziny latałem od jednego końca modułu do drugiego, miałem zamknięte włazy, więc nie mogłem się wydostać, zdezorientowany. Jedynym sposobem dla mnie, żeby się tak zresetować i zresetować umysł, to było po prostu wyłączenie gry, i włączenie jest jeszcze raz i jakby wejście w od tego punktu, od tego checkpointu, nie, i przelecenie przez jeszcze raz przez całe to. Ale...
No to ja mówiąc szczerze, ja skończyłem w dwóch podejściach właściwie. No, pierwszego razu grałem...
Młodość, Piotrze, doświadczenie.
Grałem troszkę ponad godzinę, a drugiego razu to usiadłem wieczorem i od A do Z przyszedłem.
A to ciekawe, bo ja, widzisz, no to jest to, że ja bym nie dał rady, wiesz, bo tam ta monotonność pewnych elementów jest dla mnie była zabójcza, ale to jest też kwestia tego, że właśnie ja grając tak do późna, jak już czuję to zmęczenie. Nie wiem, czy ty jako człowiek, który praktycznie w ogóle nie śpi, nie, to masz tak, że czujesz, że ci się mózg wyłącza. Czujesz, że twoje zdolności kognitywistyczne spadają do takiego poziomu, że właściwie jesteś tylko w stanie, prawda, utrzymać się jakoś tak poziomo, ale prawdopodobnie jakbyś tylko jeszcze tam jakiś element, jakiś zwój mózgowy, gdzieś tak szara kumeczka się włączyła, to prawdopodobnie wylądowałbyś nosem w klawiaturze. Ja tak czasami mam i czasami próbuję walczyć z tym, przyciągnąć to, ale mi się nie udaje i ja też zwalam to.
To zazwyczaj się nie udaje. Ja tak mam tylko, jeżeli ja pracuję albo coś robię, co muszę zrobić, to wtedy to przyciągam, ale grając już nauczyłem się, że to nie ma sensu, dlatego że najczęściej potem, jak następnego dnia siądę do gry, to nie mamy zielonego pojęcia właściwie, co się działo. Możesz grać pół godziny, przejść w lewo, czy takie zaraz, to są za ludzie, z kim ja tu rozmawiam, o co chodzi?
Tak, dlatego właśnie jest taka świeżość umysłu jest istotna. I jak i też warto jednak właśnie, no, jakby nie męczyć się, bo ten element, który właśnie jest bardzo interesujący w tej grze, to jest ten element taki, ten fantastyczno-naukowy, ten klimat, to podejście do budowania tej historii. Ona nie jest jakoś taka bardzo złożona, bardzo skomplikowana. Tam jest, to oczywiście my tutaj nie chcemy zdradzać fabuły, bo to jest tak, że zawsze ten twist, to zakończenie jest istotne. I tutaj ja miałem takie wrażenie, że... Nie wiem, oglądałeś The Expanse, trzeci sezon?
Tak, oczywiście.
To czy zakończenie trzeciego sezonu Expanse w jakim stopniu nie skojarzyło ci się z zakończeniem tej gry? Znaczy nie chodzi mi o to tak konkretnie, tutaj... tylko chodziło mi o to, że po prostu masz bo ten heksagon, wiesz, ta mnogość tego wszystkiego, wiesz, ten punkt, to co się tam dzieje, bo to jest, bo ta gra tak delikatnie cię jakby sugeruje cię, że coś takiego jest, nie? Że się tak wyrażę, że może są inne wymiary.
Czy tam się dzieje? Tam się dzieje dużo rzeczy już takich trochę science fiction, ale takich filmowych, nie naukowych, bardziej fiction niż bardziej science. Ale to jest, no to nie jest nic, czego byśmy nie widzieli w filmach czy w książkach. Natomiast mnie osobiście zaszokowało, to jest chyba dobre słowo, bo nie wiem, czy wiesz, ale czy od Maćka dowiedziałem o tym,
tak,
że nawet wysłałem sobie filmik,
tak,
że tam te rzeczy, o których ta gra...
Nie, no możemy powiedzieć, że tam jest kwestia, nie będziemy mówić w kontekście, ale jak ktoś chce sobie zobaczyć, to niech weźmie sobie to zdjęcie Saturna i zobaczy, że na biegunie jest niemal idealny
Heksagon.
Heksagon, tak. Nie, to się mówi sześciokąt.
Sześcian, to jest sześciokąt, tak? nie, raz, dwa, trzy, sześcian chyba, czy pięć, nie.
No sześcian nie, sześcian. Bo to sześcian to
nie,
jest kostka.
No właśnie, tak, tak, masz rację.
Sześciokąt niech to będzie.
Sześciokąt,
no, jak nie, to... Tak.
Jest burza w kształcie sześciokątu, która...
Jak patrzysz na to, to mówisz, to nie, no jak to jest możliwe? Znaczy są w naturze właśnie takie rzeczy, jak są no, chyba takie skałki, taka z, nie wiem, chyba na w Irlandii Północnej, gdzie jest całość właśnie, to jak wygląda, jakby to była, jakby ktoś to specjalnie zrobił. Że to są kamienie, które są w kształcie idealnych właśnie sześciokątów. I tutaj też właśnie ten Saturn ma na biegunie ta burza. Jest, i to ja sobie też doczytałem później na Wikipedii, bo to faktycznie jest bardzo interesujące. Oczywiście to jest w jakimś innym stopniu wykorzystane w tej grze, ale sam fakt, że takie zjawisko jak ten sześciokąt od wielu, wielu pewnie setek tysięcy lat pewnie tam istniejący, nie? Bo Voyager chyba to odkrył ze 40 lat temu? Jak już nie pamiętam dokładnie, kiedy Voyager jakby mijał, prawda, to, ale podobno nawet jakby w jakimś tam eksperymencie odtworzono ten proces, który niby tam zachodzi, ale tak, i no po prostu to jest tak niesamowite, że sobie myślisz, kurczę, może jednak są jacyś kosmici, może tam jest jakaś cywilizacja, tylko po prostu nie mamy takiej technologii.
Kryją to, się w tym. No.
Nie wiem, czy oglądałeś film Jupiter Ascending. Rodzeństwa Wachowskich.
Cudownego dzieła.
Tak, i tam jest motyw taki, że to słynne oczko takie na Jowiszu, nie? Ten cyklon, ta burza, nie? Ta charakterystyczna. To tak właściwie to jest brama, przez którą przylatujesz i tam jest cały, wiesz, cała cywilizacja. W tym.
No, dokładnie, no. Tak jest na pewno właśnie.
No. Szczególnie, że Saturn jest ogromną planetą i właściwie bok, średnica boku tego jednego boku sześciokąta jest większa od średnicy Ziemi. Więc to jest. Więc kto wie, czy tam właśnie w Saturnie nie ma czegoś, tak? A znowu, nie wiem, taka ciekawostka, bo dzisiaj Fantasmagieria uczy i bawi. Pierścienie Saturna wyglądają tak fantastycznie, ale one są, można powiedzieć, że jakbyś wziął kartkę papieru w skali, to one są cieńsze niż papier. To. Znaczy nie, że ten, tylko że tak jak mówiono, że tak wziąć, no nie?
Kumam.
No, albo tak jak Neil deGrasse Tyson powiedział, że Ziemia jest tak idealna, jeśli chodzi o tą swoją powierzchnię, że jakbyś miał Ziemię i ją w skali zmniejszył do wielkości kuli bilardowej, to mimo tych wszystkich gór, tych wszystkich tych, to ona by była tak gładka, jak właśnie. Ten. Ciężko mi w to uwierzyć tak naprawdę.
Słuchaj, ale... a właśnie wracając do Observation, powiedz mi, bo ze wszystkim się zgadzam, natomiast czy reasumując, polecasz ten tytuł, czy nie polecasz? Biorąc pod uwagę właśnie te problemy z interfejsem, czy z tym, że odpływałeś.
Ja w ogóle nawet sobie tak później tak czytałem opinie, ale nie jakieś całe recenzje, chyba kilka tak przeczytałem, bo tak już później, no i chciałem zobaczyć, jak tę grę oceniają generalnie. Bo ja mam ten problem, że faktycznie jest niesamowity klimat science fiction, jest ciekawa fabuła, ciekawe są elementy. One nie są bardzo rozbudowane, bo ten wątek jest dosyć prosty. I najbardziej mi się podoba właśnie ten moment, w którym coś się zaczyna dziać, nie? Tam jest ta kwestia dodatkowej załogi i powiedzmy, można powiedzieć, tej kontroli, no nie? Tych innych postaci i tych poleceń, które my dostajemy jako sztuczna inteligencja, co musimy zrobić. Że to jest taki ciekawy twist. I faktycznie, no nie? Wchodzi ten motyw jak z Odysei Kosmicznej, nie? Kiedy coś tam robimy. Chociaż... to nie do końca o to samo chodzi, nie? Ale to mi się bardzo podobało. Tylko sama rozgrywka, samo to takie błądzenie i tak dalej, mnie bardzo zmęczyło. I na przykład moja ocena ostateczna byłaby jednak obniżona właśnie przez to, jak kilka razy zostałem zirytowany przez rozgrywkę, nie? A nie przez to, czy na przykład ta gra jest słaba, czy nie. I generalnie właśnie w jednej recenzji ktoś powiedział, żeby po prostu grajcie w tę grę dla klimatu, nie bójcie się używać solucji. I być może to jest jakieś takie rozwiązanie. I ja na przykład generalnie dla fanów w ogóle science fiction no polecam zapoznanie się z tytułem, ale jeśli nie chcą się męczyć i nie i taki, taka gra przygodowa w tak nie do końca opowiada, niech spokojnie się, no bo to solucje. I tylko solucje, żeby na przykład, nie wiem, wiedzieć co, gdzie szukać, a nie żeby rozwiązywać te zagadki logiczne, bo one są, no jeszcze raz powiem, no banalne, nie? tak, tam poprzestawiasz dwa, no później to jest taki banał, że na przykład, no to jak na przykład masz te migawki tych różnych symboli, nie? No żeby to było na przykład, że tych symboli jest, nie wiem, 10 w kolejności, to kurczę, wiesz, ja w pewnym momencie mówię, no to wyciągam telefon i nagrywam, nie?
Bo, nagrywam, no, no też to myślałem, ale okazało się,
ale to są trzy, cztery i to jest tyle,
znaczy,
no to wiesz.
To jest memory, nie? Gra, znaczy nie memory, tylko Simon Said właściwie.
Tak, i co? Albo na przykład, nie wiem, w jednym jest tak, że robisz tę sekwencję tam czegoś tam, nie? I masz jakby instrukcję, że musisz, i przełączasz przełączniki i tam nie ma żadnej filozofii, tylko cyk, 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 cyk. Tak jakbyś był normalnie pilotem jakiegoś, nie wiem, śmigłowca, samolotu, który ma instrukcję obsługi i po prostu tylko przełączniki, nie? Góra, dół i sobie nic więcej, jakby zero w tym. Albo element częściowo zręcznościowy, który mnie trochę irytował i musiałem pada podłączyć, bo na klawiaturze po prostu nie byłem tak szybko w stanie tak precyzyjnie na przykład po przekątnej przytrzymywać, wiesz, tam kiedy odpalasz te wszystkie te...
No to mi się to udało, na szczęście.
No, nie, no to wiesz, no, podłączyłem pada i później tak już poszło prościej, nie? Ale kwestia tego, że ta gra nadrabia klimatem to, gdzie jednak powiedzmy ten element czystej gry jest nie do końca idealny, że się tak wyrażę. Pod względem atmosferii to zakończenie mi się podoba, bo to jest taki jest epilogiem, nie? Że coś się dzieje, a później jeszcze jest coś, nie? No i później zaczyna się właśnie tak, że ta interpretacja tak, tego, co widzisz.
Miałeś tak, że tutaj absolutnie powiem tak, że to żaden spoiler będzie, ale jest moment, kiedy Emma ściąga hełm. Mhm. Dosyć blisko końca gry. I czy miałeś wtedy jakiś tak, w momencie, w którym ona odpijała ten hełm, to zastanawiałeś się, czy gracie czymś zaskoczy, czy jakieś takie uczucie niepokoju, czy w ogóle to do ciebie nie zagacha, no widzisz, bo...
Nie. No tam bardziej jest to, co odnajdujesz, no nie, ale ja już byłem jakby przygotowany na to, bo gra jakby, no podczas fabuły, no nie, widzisz pewne rzeczy, nie, tam zduplikowane, że się tak wyrażę, mm-hmm. Więc jakby to, co już widziałem tam na końcu, no nie zaskoczyło mnie, ale jest taki fajny klimat, jest taki motyw w ogóle, że tak jak mówię, musielibyśmy wchodzić w pewne szczegóły do tego, co w tym zakończeniu jest, ale jest o tyle to ciekawe, że to zakończenie, mimo że jakby nie odpowiada na jakieś pytania, to przynajmniej jest, wiesz, że to nie jest tak, że się jakoś kończy, no bo to nie jest gra, na przykład, która się kończy jakimś happy endem, to nie jest gra, która...
Czy ona ma otwarte zakończenie dowolne na interpretację?
Tak, ale chodzi o to, że pewna historia została opowiedziana. I mi się to podoba, co jakby odkrywasz, co jest takim elementem bardzo naukowym, takim właśnie science fiction, takim hard science fiction, czyli to, że kiedy dowiadujesz się właśnie z tych dokumentów, z tych nagrań, że odkryto pewien sygnał i później ustalono, że w tym sygnale są pewne prawidłowości, pewne rzeczy, które się pojawiają i jak oni zaczęli analizować ten system, to wynikało to i to. Że...
No to jest fenomenalny moment, jak tak. Zaczynasz tak, bo to się dzieje w przeciągu tam 5-10 minut, zbierasz właśnie tak ziarenko do ziarenka informacje i to wchodzisz coraz głębiej do króliczej nory, że się tak wyrażę. Jest takie...
No, ten event marker, czy jak to się nazywa, to miejsce, w którym się trzeba znaleźć. Tak.
A z zupełnie innej rzeczy to oglądasz Night Flyer?
Właśnie, ja już to mówiłem, że mnie Flyer po pierwszym odcinku tak wymordował swoją głupotą,
okay.
że się odbiłem i no niestety nie.
No to potem tam jest gorzej tylko, ale jak obejrzałem jednak całego, natomiast klimat Night Flyers trochę mi przypominał klimat właśnie Observation.
No właśnie, bo to jest, bo klimat jest taki, ja bardzo lubię właśnie taki klimat, bo to jest taki klimat, gdzie atmosferę, znaczy ja nie wiem właśnie, czy w Night Flyers taka to było, ale tam ale ufam ci i może nawet zaciekawiłeś mnie w jakimś stopniu.
Nie, tam jest tak dużo głupoty w tym serialu, że absolutnie ale nie warto się...
Tak, ale ja uwielbiam ten taki motyw takiej tajemniczości, takiego budowania napięcia, gdzie nie budujesz tego napięcia tym, że wiesz, że na przykład, nie wiem, na stacji, nie wiem, chodzi obcy i zaraz ci wyskoczy z tego, tylko po prostu się buduje zupełnie innymi elementami. Zupełnie... Tam jest taki moment bardzo horrorowaty, gdzie wiesz, nagle po prostu piekło się dzieje, że się tak wyrażę. I to jest fajne, to jest fajny klimat, bo to taki buduje ten taki dopełnia tej takiej psychozy tego, tych wszystkich wydarzeń. Ale tak właśnie ten klimat no, jest kapitał. I gra jest naprawdę warta zainteresowania się i może jak ktoś się jeszcze załapie właśnie na tych promocjach w tym Epic Store, to warto, bo bo tak jak mówię, no, gry są takim ciekawym medium, że można w ogóle wszystko pokazać, każdą historię opowiedzieć w interesujący sposób. I ja w mojej skali to jest takie 6,5, 7, o, że się tak wyrażę. Że jakby naprawdę warto jest zobaczyć ten, bo sama gra, tak jak mówię, no, nie stanowi wyzwania, nie jest ten, ale fabularnie jest intrygująca i ma klimat, no, świetny. I hard
science fiction tutaj robi absolutnie najbardziej.
Tak. Drogi Piotrze, w co jeszcze ostatnio grałeś? Bo widziałem twoją listę gier, które skończyłeś w maju, tam wszyscy cię posądzali o to, że masz jakiegoś sobowtóra, jakiegoś doppelgangera, który za ciebie też gra, kiedy ty śpisz, to on gra. To co tam się dzieje w ogóle, jeśli chodzi o gry w tym ostatnim?
Co cię z tej listy interesuje, słuchaj?
No nie wiem, no jedna jest gra, o której być może porozmawiamy w kolejnym odcinku, bo nie interesuje, ale tylko powiedz, czy warto. A porozmawiamy o niej na przykład, nie wiem, za tydzień czy za dwa tygodnie. Żelazna kurtyna, ta matrioszka. Fajna, nie fajna? Sympatyczna?
Fajna. Tak, jednym zdaniem, fajna, sympatyczna. Warto.
Gra przygodowa w klimatach.
Tak, gra przygodowa w klimatach starych przygodówek. Mhm. 8 godzin zabawy pewnie jakieś strzelam, nie wiem, 7-8 standardowo, ale a tak, bo ty grasz, tak?
Znaczy, cały czas.
Ostrzysz sobie zęby
i jest, powiedzmy, na radarze. No bo po prostu teraz całą moją uwagę zajmowały dwie gry. To był Rage 2, który przyszedłem i też wiem, że przyszedłeś, i właśnie Observation. No i też trochę Rage 1, bo postanowiłem wrócić do jedynki.
Wrócić. No to może zabierzmy się za ten szał.
No, Rage 2 ja przeszedłem i to jest gra, w której właściwie to przejście to jest tylko takie odnotowanie faktu, że skończyło się jakby ten wątek fabularny, zabiło się głównego złego, bo to nie ma co, wiesz, żaden spoiler. No nie?
To w zwiastunie premierowym było tak w ogóle powiedziane, że o, to jest główny zły i właśnie go zabijam. Tak. Ale zobaczmy, co było wcześniej. I gra się cofa. Nie wiem, oglądałeś ten zwiastun?
Nie.
Znaczy, całkiem zabawne, bo jego konstrukcja zresztą wyglądała w ten sposób, że jest główny zły, który właśnie dostaje final cios i bohater mówi nam, o, to jest tam generał Cross, właśnie go zabijam, bo jest głównym złym, ale zobaczmy, co się działo wcześniej, i wtedy leci tak jakby, wiesz, taśma jest przewijana i widać tam różne urywki z Rage'a drugiego same w sobie, potem jest urywek z intra Rage'a drugiego, potem jest scena, w którym to źli ludzie piszą listy do Bethesdy na temat tego, jak to beznadziejnie zakończyło się Rage 1, potem jest scena zakończenia Rage 1, potem są urywki z Rage 1 i to tak leci, wiesz, wstecz, aż tam, nie wiem, kurde, chyba są jakieś historyczne urywki, nie wiem, w ogóle ziemia
się. Aż wiesz co, a to mi zbije się, ja chyba, zdaje się, że w takim razie nikt nie obejrzałem tego zwiastunu Rage 2, na pewno bym to zakończenie właściwie to jest tylko takim otwarciem do tego, żebyś po prostu teraz już bez skrępowania, bez tego gonienia wiesz, misji, po prostu bawił się w coś, co można powiedzieć, takiego Far Cry'a, nie? Że od bazy do bazy chodzisz, strzelasz, odblokowujesz, odkrywasz różne fajne miejsca, bo przecież ja skończyłem ten wątek fabularny, powiedzmy, zabiłem tego Crossa, a właściwie tam są te dwa miejsca, jeden ten taki właśnie w lewym dolnym rogu, to taka, nie wiem, czy pustynia, czy jak to się nazywa, i ta dzicz na samej górze, której właściwie nie odkryłem. Bo nie było, bo tam były tylko kilka miejsc, które musisz zwiedzić, zobaczyć, nie odwiedzić fabularnie, i to jest to wszystko. A później jak miałem odkryłem tego...
Tak. Znajdziek, nie?
No, jak odkryłem tego Ikara, to właściwie ten Ikar pozwala mi przemieszczać się szybko, więc pewne rzeczy, no już nawet te bazy tych obozy, tych mutantów, czy bandytów, ja w ogóle je omijałem, nie? I tym się nie zajmowałem, ale fakt faktem, strzelanie w tej grze jest tak super, że mi się bardzo podoba, że mnie to strzelanie sprawiało mnóstwo frajdy. Ja czułem ten power, bo widać, że to jest strzelanie jak nie takie samo, to w wielu aspektach podobne do tego, co było w Doomie. I to mi się bardzo podobało. Ja miałem niesamowitą frajdę właśnie tego, że byłem w taki napakowany i że karabin maszynowy i strzelba i nawet ta rakietnica, no nie, że to wszystkie te zabawki, no nie, że współgrały ze sobą, nie? I to mi się bardzo, bardzo podobało, nie? I nie wiem, no pod tym względem mi się właśnie do Rage'a 2 jest bardzo, bardzo ciężko przyczepić, nie? I nie wiem, a ty miałeś jakieś takie mieszane?
Ja bym powiedział, że to jest bardzo przeciętny open world i bardzo dobra strzelanka.
No tak, tak. Najkrócej można podsumować, bo tam nie ma w sumie bardzo dużo takich atrakcji, nie? Że
znaczy wszystkie są na jedno kopyto. Wszystkie polegają na tym, że wchodzisz do lokacji i zabijasz potwory, które tam są, albo przeciwników.
Tak, 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 tak,
tam,
tak.
I to są albo bandyci, albo kurde, jacyś tam inni tacy dziwaczni żołnierze, albo mutanci, albo tam ktokolwiek inny, kogo trzeba pokonać.
No właśnie, i mi tylko przeszkadzało to, że właściwie tam to wszystko, do nie? Było tylko po to, żebyś tak sobie postrzelał, porozwalał w różnych miejscach. Tam za każdym razem powiedzmy, no ktoś może powiedzieć, no ale jak, no przecież masz jeszcze wyścigi, masz ten Mutant Bash TV, masz te wieże, które trzeba rozwalić. Tylko tak na przykład ja na początku rozwalałem te wieże, ale to było takie nudne, nie? Bo tam po prostu chowałeś się, strzelałeś, tak, chowałeś tak. się, strzelałeś. I ja rozumiem, że później, na późniejszym etapie, jak masz tego niszczyciela, tą potężną maszynę, to chyba łatwiej się walczy z tymi wieżami, ale to też nie ma jakiegoś takiego wyzwania. I ja w ogóle teraz, po tym jak skończyłem właśnie jeszcze raz tak fabułę i tak dalej, to tylko tak dla przyjemności właśnie raz na jakiś czas sobie tak postrzelam i to wszystko. I jakby i tu jakby sprawdza się taki czysto, jakby to powiedzieć, taki rozrywkowy element tej gry, że faktycznie nie spieprzyli najważniejszej rzeczy właściwie.
To znaczy strzelania, nie? No Avalanche zrobiła słabą grę, znaczy przeciętną grę, a id Software zrobił dobre strzelanie w tej grze. Słuchaj, mi najbardziej zabrakło jednej rzeczy, bo tylko to wynika z tego, że ja oglądam wszystkie zwiastuny kampanii marketingowej i tak dalej. I tam jakoś, nie wiem, może sam sobie zafiksowałem to ze względu na pierwsze zwiastuny, które były pokazywane i spodziewałem się, że będzie to świat, który będzie wypełniony jakimiś takimi charyzmatycznymi, porąbanymi postaciami. Mhm. A tych postaci to tam w sumie jest z 5.
Nie, no to też. I właściwie
spodziewałem się, że bo mamy wyraźnie frakcję przeciwników. Mamy tych takich tam nieumarłych łowców, czy jakkolwiek oni się nazywają.
Tak.
Mamy mutanty, mamy takich wariatów, którzy, nie wiem, na przykład granaty rzucają w nas, odbijając je kijem baseballowym, no to przecież wystarczy, że każda z tych frakcji miałaby jakiegoś charyzmatycznego lidera, z którym byśmy się spotykali, byłyby jakieś stęki, poznawalibyśmy go, co jest w tej grze, ale jest tego strasznie mało.
Tak, tylko właśnie zastanawiam się, czy no bo to było w Mad Maxie, nie? I oni mogliby skopiować ten element, bo tam zawsze pamiętasz Mad Maxie, ja to tak przez mgłę pamiętam, w poprzedniej grze, że miałeś tego lidera tych obozów, że się tak wyraża, czy gangu. Ja nie pamiętam, jak to było strukturalnie już teraz. Ale gdzieś ta potyczka z tym ostatecznym hersztem miała znaczenie. Mogliby zrobić też coś, jak było w tym Shadow of Mordor, nie? Że też masz takie gangi, że tych takich generowanych, nie wiem, losowo tych sierżantów, czy coś w tym stylu, nie? Że jakby dodać jakiś taki gimmick do tego, wiesz, jakiś taką dodatkową mechanikę, że faktycznie to rozwalenie 56. bazy ma jakieś znaczenie inne niż tylko zdobywanie, powiedzmy, poziomu, czy fioletowego, czy żółtego, czy tam niebieskiego, czy jakiegokolwiek, nie? Że jakby to miało jakiś taki głębszy sens, nie? No. Ale wróciłem właśnie dzięki temu do pierwszego Rage'a. No i tam znowu znaczy trochę tak czuć, nie, że jejku, jednak to nie jest tak, że wszystko było super na poprzedniej generacji, no nie, że widać po prostu ten skok. To strzelanie mega słabe, szczególnie jak masz właśnie nie masz, nie wiem, czy to dopiero Call of Duty wprowadziło, czy inne gry tego nie robiło, czyli takiego, wiesz, tego takiego dociągania do celu, kiedy robisz zoom, nie? Podnosisz broń, nie, że tam przycelowujesz, że przyzwyczailiśmy się trochę, że we współczesnych shooterach na konsolach jest ten taki delikatne autocelowanie.
Klejenie, prawda? Się cały
tak. I to jest fantastyczne, bo ja w ferworze walki nie muszę się zastanawiać, czy ja spuduję i tak dalej. I grając na przykład w takiego Rage'a, no tam jak nie przycelujesz, to marnujesz broń. Marnujesz pociski i temu tamte naprawdę są szybkie, wiesz. Podlecą do ciebie raz, dwa. Jakby musiałem się przestawić, uczyć się na nowo tej starej szkoły strzelania, ale wiesz, no tam co jest ciekawe, te enklawy, te obozy, wiesz, te no nie wiem, to powiedzieć, nie miasteczka na pewno w Rage'u, było tyle ciekawsze, bo tam było więcej postaci, z którymi rozmawiałeś, więcej takich zleceniodawców, jeśli chodzi o zadania, nie, jakieś questy. Tutaj właściwie jest tak, że owszem, no są są questy w dwójce, są postacie, do których gdzieś tam podchodzisz, no nie, spotykasz się ten, ale właściwie ta interakcja...
Ale te wszystkie postacie, z którymi wchodzisz, za wyjątkiem tych trzech głównych, to cała reszta wygląda jak z generatora.
Tak, i to jeszcze takiego generatora, który bierze model postaci wyglądający na mężczyznę i daje mu kobiecy głos. Ja tak miałem parę razy, nie?
No i losowe ubrania.
Losowe ubrania. Ale misje później są takie właśnie też, no nie? Że idź gdzieś tam, coś tam zrób, zaszczę i tak dalej, nie? I pojawia ci się na mapie. I to wszystko, nie? Jakby... A tutaj miałem takie wrażenie, że to wszystko gdzieś z tym światem jest związane, nie? No i też plejada aktorów, nie? Jeśli chodzi o pierwszego Rage'a, mi się wydaje, że oni po prostu... To miało być Opus Magnum. Gdzieś wydaje mi się, że to miała być taka gra, wizytówka dla id Software. Mówię, jakby liczyli, że to będzie kolejna ich taka marka, gdzie ją postawią obok Duma, Quake'a i tak dalej. A okazało się, że to nie do końca wyszło, nie? I to ze względu na to, że postawili na nową technologię, która jakby nikt nie mówił o samej grze Rage, tylko wszyscy mówili o tym właśnie, że te tekstury są, ta mega tekstura tak naprawdę to jest taki niewypał i że gra nie wygląda wcale lepiej niż nie wiem, gry na Unreal Engine i właściwie gdzie ta rewolucja, nie? To jest to. No ale ja generalnie, jeśli chodzi o Rage 2, to paradoksalnie jeśli ktoś lubi strzelanie i strzelanie mu się w Doomie podoba, to tutaj też mu się będzie podobało. Tylko właśnie kwestia jest taka, że jeśli szuka jakiejś takiej głębokiej, interesującej gry w takim postapokaliptycznym świecie z ciekawą historią, to tutaj jej nie znajdzie. To jest wszystko takie komiksowe, że nawet jak później... Znaczy ja akurat tego komiksu pod koniec gry to nie przeczytałem, tylko tak mi się rzucił w oczy i tak za późno się zorientowałem, że tam jest komiks, który można przeczytać. Ale zdaje się, że to
po prostu cała...
Tak, tylko w postaci takiego komiksu. Ja mówię, no nie. Fajnie, no to jest takie obawienie się cały czas tą swoją koncepcją, nie? Tego. Co tam jeszcze, Piotrze, było na liście? Przypomnij mi, co tak... Co byś był tak polecił? Nie musisz wszystkiego, oczywiście.
Co bym polecił, no ale to już wiesz, że A Plague's Tale Innocence jest absolutnie godne zagrania.
To jest ta gra, która jest
z
trzeciej osoby, dzieje się w średniowieczu podczas...
Tak, tak. Eksplozji epidemii czarnej dżumy i przy okazji w trakcie wojny.
Znaczy ja widziałem, jak patrzyłem na tę grę, to tak mówię, kurczę, to wygląda jak taka Senua Sacrifice w średniowieczu. Absolutnie nie grałem ani w jedną, ani w drugą grę, więc nie mam pojęcia, czy to w ogóle jakikolwiek związek. Ale ten.
Nie
to
ma.
Jest gra bardziej przygodowa, tak? Mówię, że coś tam ze szczurami.
To jest skradanka. To jest absolutnie stuprocentowa skradanka, w której mamy sobie dziewczynkę i jej braciszka małego i musimy robić różne rzeczy, żeby przemierzać po świecie, który jest niesamowicie groźny i nieprzyjazny i bardzo źle się w nim czujemy. I wszyscy ludzie, których spotykamy na swojej drodze w większości, to są ludzie, którzy albo chcą nas złapać, albo chcą nas zabić, więc musimy przemykać między nimi. A ponieważ jesteśmy młodą dziewczyną, no to nie potrafimy skręcać karków niczym Sam Fisher czy inny James Bond, tylko musimy się skupiać na unikaniu przeciwników i tam odwracaniu ich uwagi klasycznymi motywami typu rzuć kamieniem w dzbanek, wtedy dzbanek zrobi brzdęk i strażnik powie, co to? Dzięki czemu ty możesz przejść z jego plecami. Natomiast, mechanicznie to jest skradanka, ale ta gra jest absolutnie fenomenalna. To jest gra z świetną historią, ona wygląda bardzo ładnie, ona wciąga ten świat, który prezentuje, bo tam potem to nie jest...
Ale ona jest liniowa w ogóle? Taka, ten...
Tak, to jest 100%, to masz po prostu etap za etapem, który przechodzisz i tam nie ma żadnych nieliniowych rzeczy. I to, w jaki sposób ona tą historię nam sprzedaje i to, jak tam to się wszystko dzieje i wątki, które porusza i tam później wchodzą trochę klimaty lekko bardziej paranormalne, tak to nazwijmy, no bo to nawet widać na zwiastunach, że te szczury, to one nie wyglądają jak normalne szczury, tylko one wyglądają jak taka fala zombiaków z jakiegoś Days Gone czy innego World War Z. Ale no naprawdę ta gra robi bardzo dobrze.
Jak się dzieje się na ziemi?
Tak, no to jest Francja. To się dzieje konkretnie we Francji. Jesteśmy córką hrabiego, czy tam barona, nie pamiętam. Ale ponieważ dzieją się złe rzeczy i wpada inkwizycja do nas do domu, to musimy uciekać i potem inkwizycja nas ściga cały czas. A my uciekamy przed nimi. Bo w grę wchodzi pradawna legenda.
O królu popiele i tych szczurach, tak? Nie?
Blisko? Blisko właściwie. Można by tak powiedzieć.
I o Wandzie, co nie chciała Niemca. Nie, znaczy, a to rozumiem, że to jest plot, tak? Fabularny, ten twist.
Tak, plot fabularny jest związany z tą, Znaczy nie, nie no, z popijalem, ani nie z...
Pamiętaj, że właśnie przeglądałem, to jest mnóstwo gier, które się boję, że właśnie gdzieś mi umkną. Ja już kilka gier z poprzedniego roku straciłem na tym i niektóre gry to są takie absolutnie kobyły, takie, które trzeba minimum tam 40 godzin i więcej. Na przykład,
no to nie, a Plague Tale to jest 10 godzin mniej więcej, 10-11 godzin, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje przynajmniej. No. I to jest tytuł, w który koniecznie trzeba zagrać. No. No to, ja jest jedna z tych gier, to jest jedna z tych gier, których się tego kompletnie nie spodziewasz, a ona dostarcza absolutnie pod każdym względem.
To muszę sprawdzić, bo ja generalnie jestem teraz wielkim zwolennikiem, orędownikiem tego, żeby gry były o połowę krótsze i o połowę tańsze. Żeby właśnie zejść z tego pułapu takiego, no naprawdę, no, żyjemy w czasach, że faktycznie gry są coraz droższe, ale coraz technologia pozwala coraz ładniejsze, coraz lepsze gry robić coraz mniejszym studiom. Bo znowu tak, nie wiem ile jak duże studio robiło tę grę.
Z tego co pamiętam, jakieś 40 osób to
było. No, to pewnie takiego studia jak Ubisoft to jest promil.
To jest oczywiście. No.
I jeśli się gra sprzeda i odniesie sukces, nie, to wystarczy, że ta liczba kopii jest, nie wiem, w setkach tysięcy, a nie w dziesiątkach milionów. Bo studio naprawdę nie jest duże i może mieć ogon, nie? No. I ja na przykład bardzo chętnie widział właśnie, coraz częściej widzę gry, które możesz, powiedzmy, przejść w 4 godziny. Czyli na przykład masz takie, wiesz, 4 wieczory po godzince, albo 2 wieczory po 2 godziny i zamykasz jakąś historię. Masz takie uczucie spełnienia, bo jest coś takiego satysfakcjonującego, kiedy możesz, powiedzmy, zamknąć grę, bo nie czujesz, że zmarnowałeś ten czas. Mimo, że gra może być słaba, może, że czujesz czas, że zmarnowałeś trochę czasu, ale kończąc grę, to jakby, wiesz, no czujesz, że no, jakby ten czas został jakby spędzony pozytywnie, bo zamknąłeś, przeczytałeś, tak nie wiem, no ja bym nie lubię na przykład, nie wiem, czytać książki do połowy i odkładać, nie?
Porzucać, nie czy wracać, oglądać tak, filmu, nie?
Czy oglądać film do połowy, jakby człowiek ciężko mu tak jest coś rzucić, ale żyjemy w czasach takiego powodzi, wiesz, i książek, i filmów, i seriali, że już mi się na przykład bardzo często zdarza, że coś zaczynam oglądać, na przykład jakiś serial, i jeśli on mnie chwyci, to nie mam jakby skrupułów, nie? Żeby sobie odpuścić. I dlatego tak cenię sobie coraz ten taki popularniejszy trend miniserii, nie? Czyli seriali takich, powiedzmy, 7-odcinkowych.
5-7-odcinkowych, no.
Tak, tak. I ostatnio nawet oglądałem polski serial.
Polski?
7-odcinkowy, taka mała podpowiedź, produkowany przez TVN, nie wiem, czy zgadniesz.
Korona Królów.
Blisko, ale to TV PiS produkował, TVP, a nie TVN. Chyłka.
Nie znam.
Nic?
Słyszę, nic, zero.
Chyłka, o, to może ci się spodobać.
Znaczy, to jest serial w sensie,
tak,
zero.
To jest serial, który można właśnie podciągnąć pod te wszystkie właśnie takie kryminały, jak te francuskie, co oglądaliśmy, czy skandynawskie, czy islandzkie, tylko oczywiście na naszym poletku. I tu cię zaskoczę, bo pewnie nie wiedziałeś, to jest to na podstawie tych powieści, czy akurat w tym przypadku jednej książki, Remigiusza Mroza, tego naszego z polskiego Stephena Kinga, który od 4 lat nieustannie pisze i napisał już chyba przez te 4 lata ze 40 książek, co jest ewenementem na skalę światową, bo nie wiem, czy jest chyba płodniejszy pisarz na świecie, chociaż pewnie są, nie? No to...
Czy wiesz, jeżeli dla niego pracuje tam 30 ghostwriterów, to się nie ma co dziwić.
Nie, on jest po prostu tak dobry. To jest tak dobre, on po prostu... To jest człowiek, który...
On dzień w dzień przez 12 godzin pisze książki.
Tak, i ma czas na hiking, ma czas na social media. No, trzeba właśnie sobie tak ten świat podporządkować, to życie. Jeśli właśnie okazałoby się po latach, że faktycznie to jest taki Just Five polskiej literatury, nie? Stworzony przez jakąś firmę marketingową, to szapoba, nie? Bo udaje się tę, jakby tą tajemnicę, jakby, znaczy nie tajemnicę, jakby ten, to utrzymać, prawda? Że no nie jesteś w stanie, prawda, podejść, jak oni to robią. Ale powiem tak, Chyłka jako postać, chyba jedna z najbardziej irytujących bohaterek seriali, czy w ogóle książek, jakie możesz sobie... Wulgarna, opryskliwa, nie taka nieprzyjemna w obyciu, wyniosła, cały czas po prostu jakby traktująca wszystkich z góry, tak, że ja jestem jestem najlepsza i po prostu ty jesteś dla mnie śmieciem, mimo że to jest wszystko taka fasada, nie, taka wiesz, że to naprawdę ciepła postać się kryje po tym, że to jest jakby mechanizm obronny, to jest mechanizm obronny osoby skrzywdzonej przez życie, niemniej ty nie jesteś jakimś psychologiem, który ma odkrywać, nie, co tam siedzi w tej postaci, tylko po prostu reagujesz i tak dalej. Ale cały serial jest bardzo ciekawy. No nie wiem, ja tak mówię, nie wiem, czy wiesz, ale już ustaliliśmy, że nie znasz. Ale generalnie to jest historia, ona jest prawniczką, Chyłka, obrończynią, taką najlepszą w Warszawie, co każdego diabła by wybroniła, prawda, i jeszcze by, prawda, prosto do nieba poszedł. I generalnie jest właśnie historia taka, że ona, jej przyjaciółka z lat prosi ją o pomoc, dlatego że jej dziecko, 3-letnie, zostało porwane. No i już zaczyna się właśnie sprawa mediów, interesować i tak dalej, więc potrzebuje kogoś, kto powiedzmy będzie ją reprezentował, pomagał, i ją i męża. I to jest taka historia, która oczywiście się rozwija i tam są jakieś takie nawiązania, wiesz, tam wspomina się Madzie z Sosnowca, wiesz, takie historie, no nie? I całość jest przede wszystkim profesjonalnie zrobiona. Ja być może nie jestem specjalistą i jakiś specjalista by mnie wyśmiał, ale są fantastyczne zdjęcia w ogóle z dronów, wiesz, wykorzystane, więc to jest bardzo ładne. Jest dużo takich plenerów, pięknych miejsc pokazanych właśnie z tych. No i też całość jest taka profesjonalna, wiesz, oglądasz to wygląda lepiej niż połowa tych seriali na Netflixie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to nie jest polski serial typu Złotopolscy, typu Wiedźmy.
Dobre,
tak dalej.
Bo polskie jednym słowem.
Tak, tylko właśnie to jest bardzo fajny taki kryminał. Ja mam oczywiście pewne zastrzeżenia co do twistów, które są, a tych twistów jest parę. I co do tego, wiesz, takiego wyciągania królików z kapelusza, że właściwie to jak to się kończy. Niemniej, to jest ciekawy serial, tam ostatnie chyba 5-10 minut to jest właściwie, wiesz, taki epilog, jak to w filmach Marvela, nie? Że masz historię do następnego sezonu, następnej serii. I jak ktoś, prawda, czytał książki, to jakby tam go nic nie zaskoczy. Więc nie wiem, czy ten serial nie jest antyreklamą książek Mroza. Nie dlatego, że one są złe i tak dalej, tylko dlatego, że ktoś po prostu nie będzie chciał sobie psuć, jak to się mówi, zabawy z poznawania tych historii kryminalnych. No. I tak mówię, no, co do pisarza, to ja nie chcę się wypowiadać, bo wiesz, gdybym w swoim dorobku miał przynajmniej ze 3-4 książki, to mógłbym powiedzieć, no nie, tamten, ale już Remigiusz Mróz ten ferment wprowadził właśnie w ten świat polskiej literatury, bo nie dość, że prawda, pisze tak dużo książek, to jeszcze się bawi formą, no nie, i to robi tak, że tu sobie napisze horror, tu sobie napisze science fiction, tu stworzy fikcyjnego pisarza i chyba Uwe czy Ole Longsblom, jakoś w tym stylu, i pisze właśnie powieść ala w klimatach tych, wiesz, kryminałów skandynawskich, dziejącą się na wyspach.
Ale nie wiedziałem, że on tak robi.
Ale nie, no ja to, bo miałem taki moment właśnie, że się zainteresowałem tym autorem, tym pisarzem, czy młody chłopak, a już taki, prawda, utytułowany, że właśnie gdzieś tam dotarły te książki na Wyspy Owcze. Tam nikt tych Wyspach Owczych, prawda, po polsku nie czyta, ale jakieś Polki, które tam mieszkają, czytały i po prostu były zdruzgotane liczbą faktów, które się nie zgadzają, po prostu co on tam powymyślał, że zrobił z tych mieszkańców Wyspach Owczych jakichś ludzi, którzy dla nich największą rozrywką są polowania na wielorybów i tam picie krwi chyba i tak dalej. Po prostu kosmos. I on tam nawet był, no nie? I tam nawet rozmawiał, no nie? I próbował, prawda, no wyjaśniać, że jest coś takiego jak licencja poetyka, no nie? I tak dalej. No bo no kwestia jest taka, że jak piszesz tak dużo książek, jak Remigiusz Mróz, to twój
już
research...
Nie masz czasu na research, no proste.
No właśnie. I ten research jest taki pobieżny. I to, co ja widzę, to jest jego niesamowita umiejętność wykorzystywania faktycznych wydarzeń, do inspiracji i do zastosowania tego jako elementów wątków właśnie w jego książkach. I to jest, no, to jest jakiś tam talent, nie? wiesz, rzemiosło na pewno jest i na pewno jest mnóstwo redaktorów, którzy pilnują tego, żeby książka napisana w 2 miesiące miała ręce i nogi, ale no cóż, trzeba być. No i tak mówię, no, wracając do serialu, serial polecam, ale nic mi tak naprawdę nie podniosło w tak ciśnienia. Właśnie to ja już wiedziałem wcześniej, ale taki smutek, bo kończę 3. sezon tego serialu Colony. Jaki to jest świetny serial, jaki to jest kapitan. W ogóle 3. sezon się dzieje w kolonii Seattle, która jest bardzo nowoczesna, taka futurystyczna pod względem. Znaczy, ona jest futurystyczna, ale jest taka nie bardzo odległa od tego, co mamy teraz. Czyli wyobraź sobie właśnie czas, gdzie wszystko jest. Dzieje się przez twój telefon, tak? Że ten twój telefon to jest twoja jednostka centralna. Płacisz nim, zamawiasz, wiesz, Uber, te sprawy, no nie.
Wszystko się zgadza z rzeczywistością.
Tak. I to jest fajne, bo fabuła właśnie kolonii, jak ktoś nie wie, to jest tego, że pewnego dnia Ziemia zostaje zaatakowana przez przybyszów z kosmosu i powstają kolonie. I to są takie kolonie, takie enklawy, gdzie otoczone wielkim murem, jak nie wiem, niemal jak ten lodowy mur w Grze o Tron, w którym są zamknięte właśnie będące jakby pod okupacją miasta, nie? Tam masz kolonia Los Angeles, Seattle i tak dalej, nie? Na całym świecie. I one są jakby przez rząd marionetkowy, nie? Właśnie przez ludzi utrzymane, ale pracujących dla tych przybyszów. I to jest fantastyczne, jak ta tajemnica, no nie? Bo widzisz pewne technologie obce, widzisz pewne rzeczy, ale ta tajemnica jest stopniowo odkrywana. I ten serial, oprócz tego, że właśnie ma pewne elementy, no nie? Znaczy, na początku tam było parę takich historii, które jakby były same w sobie zawarte, ale to jest jeden taki ciąg, nie? Tej historia tej rodziny, właśnie tego głównego bohatera, jak oni właśnie najpierw próbują się jakby, wiesz, tworzą taki jakiś ruch oporu, później uciekają z tej kolonii, przedostają się pewna do tej innej i tam się pewne rzeczy, nie wiem, i kurczę, i to się wszystko urwie. W takim fantastycznym momencie, w takim klimatycznym, kiedy coraz więcej poznajesz, wiesz, tej tajemnicy o tych kosmitów, wiesz, tam się pojawia motyw, że no, okej, oni nas najechali, ale oni do czegoś nas wykorzystują. I okazuje się, że jest inna jakaś rasa kosmitów, z którą ci walczą, którzy za jakiś czas może ich dogonią i oni jakby przygotowują się do obrony przed nimi.
Na
ale
ziemi.
Co się wydarzy? Tak, znaczy nie
ziemi. Ale powiedz mi, mówisz, że się urwie dlatego, że to on jest dostał kancela, czy po prostu
tak,
się
dostał kancela, już nawet chyba sprzedali właśnie elementy, właśnie te propsy i tak dalej, jakby nigdy, znaczy ja mam nadzieję, ale nie liczę
książki,
na to.
Książki,
że jakieś książki albo coś, bo to jest tak niesamowity klimat wprowadzony. Właśnie ten, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, że schemat, wyciągając właśnie tych kosmitów z tego wszystkiego, to jest to, co wiesz, ci okupanci, to właśnie jak Niemcy i na przykład, nie wiem, Los Angeles to był jak Paryż, nie? Podczas II wojny światowej.
Czyli trochę kosmici, a trochę człowiek z Wysokiego Zamku.
Trochę tak, ale właśnie chodzi o to, że po prostu masz społeczeństwo, które jest, wiesz, masz w ogóle ten świat okupowany przez najeźdźce, ale wszystkie te pomysły, które oni wprowadzają, to można powiedzieć, że są z życia wzięte, wiesz, tam jakieś obozy pracy, jakieś takie inne rzeczy, wszystko to, co było podczas II wojny światowej, tylko oczywiście ktoś, kto na przykład w ogóle tego nie zna, może być zafascynowany tym schematem, tego, jak to wszystko działa, no nie, że tym, jak skonstruowany jest ten rząd marionetkowy, nie, i ci ludzie, którzy w jakiś sposób zostali dobrani przez jaką selekcję, no nie, no to jest niezły klimat i niestety to się urwie, dlatego chciałbym, ale to już niestety się nie wydarzy, żeby na przykład taki Amazon czy Netflix pociągnął dalej ten serial. Ale
no,
jak już oni...
Nigdy nie mów nigdy.
Znaczy oni już się pozbyli rekwizytów z tego, wiesz, bo zawsze jest tak, że jak jakiś serial jest anulowany, to żeby jeszcze jakieś tam koszty produkcji zwrócić, no i to wszystkie te rekwizyty są wystawiane na aukcję. I możesz sobie kupić na przykład kurtkę ulubionego bohatera, jego okulary, cokolwiek tam mają, nie, do tego i niestety, jak już się coś takiego dzieje, to już masz 100% pewności, że kontynuacji nie będzie, nie? No. Chociaż, no tak jak mówisz, nie nigdy, no chciałbym, żeby to było, bo to jest taki fajny serial i nawet bym uścisnął Bezosowi, temu bogaczowi rękę, nie? Bo to byłoby coś, coś dobrego. No. A ty masz jakiś taki teraz serial, który oglądasz, jakiś taki...
The Office cały czas.
A, The Office. No tak, no, bo to ten amerykański The Office tam miał 5 tysięcy sezonów, nie?
9 sezonów mam, już oglądam 9.
A, no czyli jesteś prawie przy końcu, to tak.
Tak, to wiesz, w międzyczasie mi się odłożyło tyle odcinków Riverdale, że ja już przecież będę...
No Riverdale to jest jeden z najpopularniejszych seriali na Netflixie, nie wiem, co się tam dzieje.
Naprawdę?
No tak, tak widziałem jakieś zestawienie na Netflix chyba UK and Ireland wystawiał i Riverdale był bardzo wysoko, bardzo wysoko. Zresztą tam ostatnio jest tyle seriali, tylko że wszystkie te seriale to są takie, ja nie wiem, mało interesujące z perspektywy właśnie mojej. No nie, ja to lubię na takie lekkie, łatwe i przyjemne, ale bez jakichś takich kombinowania. Albo lubię takie właśnie seriale właśnie kryminalne, ciężkie, ale krótkie w formie, nie? No. Bo jak właśnie chcę się odprężyć, to odpalam sobie na przykład takiego Lucyfera. Czwarty sezon się pojawił, chyba nie, tylko 10 odcinków, ale jednak Lucyfer jest taki sympatyczny. Taki do obejrzenia właśnie z żoną. Ten Lucyfer jest w ogóle taki niediabelski, że można się tak wyrazić.
No.
Widziałeś kiedyś Lucyfera, jakiś chociaż jeden odcinek?
Coś chyba przypadkiem kiedyś przy okazji. No. To jest takie trochę tam, kurde, taki Crime of the Week, nie?
Taki dekadencki Sherlock Holmes z przypadku, no nie? Wiesz.
Wiem, jaki serial sobie obejrzałem, znaczy inaczej zacząłem oglądać, bo obejrzałem na razie jeden odcinek, bo zastępuję sobie nim Grę o Tron i zamiast zawsze raz w tygodniu oglądałem Grę o Tron, to teraz oglądam sobie co innego, zupełnie inne klimaty, ale serial chyba lepszy. Czyli Czarnobyl. To jest serial fabularny, oparty o rzeczywiste zdarzenia, no ale z drugiej strony oni zachowują, że się tak nazwę, pełną przejrzystość, to znaczy jest sobie podcast, który prowadzi showrunner i tam producent i chyba ktoś jeszcze i oni w tym podcaście o każdym odcinku opowiadają, jakie rzeczy były zmyślone, jakie rzeczy były naciągnięte i tak dalej, więc
no właśnie,
plus oprócz tego jest strona, która chyba się nazywa Czarnobyl.pl, gdzie tam ktoś każdy odcinek rozbiera po prostu na sceny i każdą scenę opisuje, że no tak, to faktycznie tamto nie, ale z zupełnie innej strony, tylko no mówię, ja na razie jeden odcinek widziałem i jestem zafascynowany, no, ale
słyszałem, że to HBO, więc są, wiesz, piersi kobiece.
To nie wiem, nie widziałem.
Może w drugim odcinku już.
Ale to, o czym ten serial dla mnie tak naprawdę najbardziej jest, to on nie do końca jest o elektrowni atomowej, a bardziej on jest o systemie komunistycznym.
Tak.
I to, no wiesz, właśnie tą, to taką, jest to, że... tą twardogłowość tego wszystkiego i po prostu już wciemnianie. No tam niektóre sceny, które są, to po prostu oglądasz i masz ochotę, nie wiem, klaskać z wrażenia na to, co widzisz.
No właśnie. No to nie, to na pewno w takim razie zerknij i na pewno będę chciał porozmawiać, bo tak jak mówię, no mnie bardzo, bardzo ten klimat interesuje. Mniej właśnie to, jak oni przedstawią te elektrownie atomowe, bo jak mówię, technologia atomowa, szczególnie jak zobaczysz, jak są elektrownie atomowe w Francji, od wzoru, każda elektrownia jest identyczna i to jest, i tam nie ma mowy o tym, żeby takie rzeczy jak w Czarnobylu się wydarzyły.
No szczerze, tak z zupełnie innej strony, to my wszyscy jesteśmy dziećmi Czarnobyla trochę, nie?
No, mów za siebie, tam trochę bliżej jesteś tej, wschodniej granicy.
Ja nawet mam rodzinną,
chociaż nie
rodzinną,
wiem.
Rodzinną legendę z tym związaną, jak to... właśnie w 86 roku była piękna pogoda tego dnia.
I nagle grzmotło coś, nikt nie wiedział, co się dzieje.
Nie, była piękna pogoda, wszyscy tam, kurde, na spacery, nie na spacery, a moja prababcia, z mojej perspektywy, siedziała w domu i krzyczała na wszystkich, że oni natychmiast powinni się pochować, bo śmierć jest w powietrzu i że w ogóle natychmiast, żeby przestali iść na spacer, bo to nie można.
Znaczy wiesz, no bez dwóch zdań, nie, to trochę się ciągło, tylko właśnie kwestia jest taka, że teraz Czarnobyl tak naprawdę to jest atrakcja turystyczna. To jest atrakcja turystyczna, za które grubą kasę się zbiera i oprowadza wycieczki tam. I ja nie wiem dokładnie, bo nigdy nie byłem, ale wiele osób było i to jak te okolice tam wyglądają teraz po latach, wiesz, te Prypeci, nie, to miasto, to opuszczone, jakie to niesamowite wrażenie robi. Po prostu miasto widmo, czegoś, czego się nie da opisać, mimo że widzieliśmy to i w grach, nie, bo to w Modern Warfare było i na filmach, to jednak jak jesteś tam na miejscu, no to na pewno robi to takie wrażenie, że nie wątpię właśnie, że ludzie chcą po prostu, wiesz, traktują to jako atrakcję turystyczną, nie?
Wiesz, ale jest cała masa takich rzeczy, która właśnie w formie muzealnej czy jakiejś tam wystawy, że niby to doskonale znasz i w ogóle come on, przecież widział tak. gry, filmy, książki, a kiedy nagle masz to tak naocznie przed oczami, to tak. no oświęci mi z tego najlepszym przykładem, że
no
wszyscy wiedzą o Holokauście, a muzeum, które jest w Oświęcimiu, robi to przerażające wrażenie. No, tam po prostu jest, no, no jest to przeżycie nie do zapomnienia w ogóle. Nie?
No właśnie to jest to, że to jest tylko, no to jest tak, dla kogoś, kto ma niesamowitą taką empatię, taką wyobraźnię, no nie, no to jest trauma. To jest trauma, bo tam nie ma, to nie są rekwizyty, to nie są sztuczne rzeczy. Jak jesteś właśnie w miejscu, gdzie jest, wiesz, usypany taki kopiec z protez, kul i tak dalej, i wiesz, że to wszystko należało do żywych, do ludzi, do osób, które zostały zgładzone i chwilę później, nie? I to jest masakra, nie? Masakra.
No więc dobrze, że może dobrze, że Czarnobyl stał się atrakcją turystyczną, bo przecież tak naprawdę pomijając sobie samą sobie katastrofę, nie wiem, czy tak. to można nazwać przemysłową, czy ekologiczną, czy cokolwiek innego, to przecież wszystko to, co związało się tam właśnie z działalnością systemu, który tam funkcjonował, no to tak naprawdę było po prostu zbrodnia. Nie? To najzwyczajniej w świecie była zbrodnia. To, co to zrobiono z ludźmi z Prypeci, to, co się, wiesz, stało z osobami, które były wzięte w ogóle do zajmowania się tą awarią, nie? No to wszystko to jest oburzające, to źle słowo, ale wiadomo, o co chodzi.
No. Właśnie na koniec tak sobie patrzyłem, że miałem jeszcze o jednej książce wspomnieć, ale w sumie to też taki teaserek, że w następnym odcinku, nie wiem, czy Zygmunta Miłoszewskiego znasz, takiego pisarza.
Znam, kojarzę.
Teodor Szacki, jego seria o prokuratorze chyba jest najpopularniejsza. I on napisał książkę, chyba to jest ostatnia jego książka, chociaż mogę się mylić. Jak zawsze, tytuł.
Okej. Okay.
No, to jest, to zostawię was, drodzy słuchacze, z tym, zgooglujcie sobie, bo jakbym chciał zaraz wchodzić i opisywać, o czym jest ta książka, to by kolejne kilka minut zajęło, a już naprawdę mamy sporo nagrane i bardzo się cieszę, że tak sprawnie jest. Tylko tak jak mówię, no, ja bym tutaj jeszcze za 2 godziny, ale...
To tak zawsze jest.
No właśnie, więc musimy kiedyś skończyć. Ja bardzo ci serdecznie, Piotrze, dziękuję za bardzo sympatyczne spotkanie w wirtualnym studiu, za rozmowę.
Jak zawsze również dziękuję za przyjemność po mojej stronie.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Piotrka na stronie www.pancodziennik.pl.
Tak, bo na dniach pojawi się, bo wiem, czerwiec tak? nadchodzi, więc na dniach przyjrzymy się interesującym premierom czerwca przecież.
No i
a tam
właśnie.
Kilka ciekawych gier się pojawi się w tym miesiącu.
A będzie wspólne dużo. Blogowanie, oglądanie E3?
No będzie na pewno.
Tylko, że podobno jakoś tak z konferencjami coś tak nie zna, tak? Podobno Sony ma nie mieć konkurencji.
Nie ma Sony konferencji.
E3
PC Gaming Show E3, jest teraz Epic Gaming Show. EA nie ma konferencji, EA będzie robiło streamy jakichś tam swoich różnych gier. Natomiast no Microsoft będzie konferencję miał. Co więcej, Microsoft zapowiada, że to będzie najdłuższa i największa konferencja, jaką kiedykolwiek zrobili. No oczywiście Ubisoft.
HoloLensy się pojawią i 5 ekskluzywów na...
Wiesz, no oni ostatnio na konferencji pokazali 30 studiów, które kupili, to teraz muszą pokazać 6 gier od tych studiów.
ale widzisz, to jest dokładnie to, co ja kiedyś mówiłem, to nie wiem, czy pamiętasz, że Microsoft ma tyle pieniędzy, że mógłby spokojnie właśnie władować kupę kasy w produkcję tych ekskluzywów i dokładnie to zrobił. I teraz mam nadzieję, że będą zbierać jakieś plony. Że żniwa będą
obfite. Dzisiaj poszedł news, że oni...
robią Halo Reach na PC, no tak.
Że Game Pass będzie też na PC i to już tak jest oficjalnie powiedziane i ja mam nadzieję, że to będzie usługa łączona, to znaczy mając ją na Xboxie, będziemy z automatu ją na...
Ty naprawdę niedługo, faktycznie PC to będzie najlepsza platforma, bo tak, wszystkie gry, które są na Xboxie ekskluzywy, wychodzą też na PC, tylko na, powiedzmy, musisz mieć tam Windowsa 10, Windowsa
10. No właśnie, już też niekoniecznie, bo dzisiaj Microsoft też zapowiedział, że w związku z tym, że oni się otwierają na PC, to wszystkie ekskluzywy typu tam właśnie, konkretnie chodziło o Gearsy 5, tak? Ale ma to być ogólnie dotyczące wszystkich gier robionych przez Xbox Game Studios, będą debutowały w wielu różnych sklepach pecetowych, czyli Steam, czyli Epic, czyli kurde, może Uplay, no kto wie.
No, bo ten Epic sobie poczyna, no przecież to, co zaraz zrobili z tymi grami od Sony, ekskluzywami.
No, oczywiście, ekskluzywami.
Journey, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit. No przecież to jest
Upadają
jakieś...
bastiony.
Ja nie wiem, ja po prostu jestem w szoku. Oczywiście już tam, wiesz, ci hejterzy, nie, PlayStation, czy tam, wiesz, fanboye Xboxa, no i macie te swoje ekskluzywy. No, odpalam Xboxa, mam swoje ekskluzywy, ale odpalam PlayStation i te same ekskluzywy mam na Epic Store. No, nie wiem.
Dobrze, im więcej dostępności wszędzie, ekskluzywność jest straszna. Znaczy,
byleby robili gry, a nie te free to play, czy coś tam się
tego. Tak, no. To oczywiście. Dobrze powiedziane. Nie, więc no, czy czerwiec będzie dobrym miesiącem, jak każdy
tak,
miesiąc.
Tak, tak. To intensywnym i na pewno już za parę dni wpadniemy na pancerdzień.pl po listę tytułów gier, którymi się warto zainteresować. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę www.fantasmagieria.net, na grupy, dołączyć do grupy facebookowej Fantasmagieria, lubić podcast Fantasmagieria, wchodzić na Instagrama, Twittera. I co? Do usłyszenia.
Laserdyski przyszłości dalej są grane?
Tak, tak, cały czas. Chociaż właśnie tak ostatnio muszę zrobić jakąś taką listę i codziennie przynajmniej jeden laserdysk wrzucać, żeby ten instagramowy profil żył pełnią życia. Cześć.
Cześć.